Bardzo bym prosiła, żebyście Państwo podpisali listę obecności. Listę obecności radnych już tutaj mam, ale proszę o podpisanie sołtysów, zaproszonych gości. Będziemy już rozpoczynać. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 24. sesję Rady Gminy Nowosolna. Witam radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam Pana Wójta i tak po kolei Panią Skarbnik, Pana Wicewójta, Pana Sekretarza i Pana Bartka. Nazwiska nie pamiętam. Witam zaproszonych gości. Panią ze związków zawodowych pracowników oświaty, może coś źle powiedziałam, ale chyba tak. Witam po kolei pana dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, pana radnego powiatowego, pana Marka Markiewicza. Widziałam panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Skoszewach, panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam pana profesora, witam Zarzyckiego, bo widzę, że pan profesor nas dzisiaj tutaj zaszczycił swoją obecnością. Jeżeli kogoś pominęłam, ale raczej nie zaproszonych gości, to przepraszam, ale witam przede wszystkim wszystkich sołtysów, którzy są obecni na dzisiejszej sesji. Pozwolicie państwo, że teraz usiądę i będziemy kontynuować obrady. Stwierdzam kworum. Pan Drzewiński doszedł, a więc na sesji mamy 12 radnych. Pani radna Orysiak-Witkowska się zwolniła, ponieważ jest chora. Natomiast jeżeli chodzi o pana Szcześniaka i panią Kucharską, nie mam żadnej informacji. Jest w dalszym ciągu, więc pani Kucharska jest na zwolnieniu lekarskim, pan Szcześniak może się spóźni. Proszę, pan Drzewiński. Jeżeli chodzi o porządek obrad, radni i sołtysi zaproszeni goście otrzymali, z tym, że ja mam pierwszą taką propozycję, jeżeli chodzi o zmiany do porządku obrad, bo w trzecim punkcie, w pierwszym bloku jest przyjęcie protokołu z obrad 23. sesji Rady Gminy Nowosolna, ponieważ ostatnia sesja była przed świętami 19 i ten protokół był pisany wczoraj praktycznie, jeszcze nie był szczytany, nie ma w urzędzie również internetu, żeby można go było przesłać, więc moja propozycja jest taka do zmian do budżetu, żeby przyjęcie protokołu z obrad 23. sesji przenieść na następną sesję. Po przeczytaniu może jeszcze internet się pojawi, więc radni będą mieli możliwość przeczytania protokołu. To jest moja propozycja dotycząca porządku obrad i zmian. Natomiast jeżeli są jeszcze inne propozycje, to bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Zwykle to do ostatniego dnia czeka się, aż budżet będzie przyjęty lub nie na dzisiejszej sesji, a są tak zwane uchwały jeszcze okołobudżetowe i tymi uchwałami chciałem się dzisiaj wesprzeć na sesji dzisiejszej, tak zwane niewygasy. Są to środki finansowe, które są przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych przede wszystkim, albo przygotowujące inwestycje jak projekty, które nie zostały w terminie wykonane, a zabezpieczone środki są w budżecie tegorocznym. W związku z tym, żeby je tutaj jeszcze utrzymać i wydatkować zgodnie z przeznaczeniem, bardzo proszę o wpisanie w punkty dzisiejszych obrad podjęcie uchwały o niewygasach. Ja zreferuję tę uchwałę.
Dobrze, więc ja może przeczytam, jak będzie wyglądać porządek obrad po tych zmianach i wówczas radni przegłosują. Czy jeszcze są jakieś uwagi związane z porządkiem obrad po tych uwagach, które tutaj ja wniosłam i pan wójt? Nie widzę. W związku z tym przeczytam porządek obrad do przegłosowania. Proponowany porządek na obradach 24 sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 28 grudnia 2012 roku o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna. Blok pierwszy. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Wypada ten punkt, więc bardzo bym prosiła o wykreślenie przed głosowaniem. Dotyczy punktu przyjęcie protokołu z obrad 23 sesji Rady Gminy Nowosolna. I tutaj bardzo proszę o wykreślenie tego punktu. I następnym punktem będzie punkt trzeci w tym przypadku, powołanie komisji uchwał i wniosków. Punkt czwarty, informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym. Blok drugi, uchwałodawczy, podjęcie uchwał w sprawach. 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowosolna. Punkt drugi. Zmiany do budżetu gminy Nowosolna na 2012 rok. Punkt trzeci. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016. I tutaj bardzo proszę punkt czwarty wpisać. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012. Jeszcze raz powtórzę, że punktem czwartym w bloku uchwałodawczym będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012. Punkt piąty. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna na lata 2013-2017. Punkt szósty. Uchwalenie budżetu gminy Nowosolna na rok 2013. I teraz trzeci blok. Punkt pierwszy. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Punkt drugi. Interpelacje radnych. Udzielenie odpowiedzi. Punkt trzeci. Wolne wnioski i zapytania. Udzielenie odpowiedzi. Punkt czwarty. Sprawy różne. Punkt piąty. Zamknięcie obrad 24 sesji. Czy są jakieś uwagi po odczytaniu proponowanego po zmianach porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przedstawionym przeze mnie porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Pani Aneta policzy jeszcze raz. Kto z radnych jest? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 11 radnych jest za, jedna osoba wstrzymująca. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy wobec tego do następnego punktu, punktu drugiego, punktu trzeciego. Powołanie komisji uchwał i wniosków. Tradycyjnie zaczniemy tutaj od pana Mirka, ponieważ na poprzedniej sesji komisji uchwał i wniosków. Tak, więc pan Janasik. Pani radna Małgosia Kamińska i pan radny Krzeliński. Czy państwo radni wyrażają zgodę na branie udziału w składzie drugim? Więc przegłosujemy. Czy radni zgadzają się na taki skład komisji uchwał i wniosków? Tak, stwierdzam, że jednogłośnie. W związku z powyższym przechodzimy do następnego punktu, do punktu czwartego. Informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym. Krótki był ten okres międzysesyjny. Niemniej, bardzo proszę pani.
Pani przewodnicząca, potwierdzam okres, że był krótki i jeszcze przydzielony świętami. W związku z tym i teraz jesteśmy między świętami. W związku z tym kilka słów powiem, co przygotowywaliśmy i na czym się skupialiśmy w tym okresie, a była wielka uroczystość 20 grudnia. Razem z radnymi gminy uczestniczyłem w corocznym spotkaniu wigilijnym, tym razem w sali szkoły podstawowej w Lipinach. W spotkaniu brało według mnie udział około 300 uczestników. 24 grudnia, piątek, wspólnie z panią Manią Mazeran przygotowaliśmy projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, oczywiście uwzględniając wnioski, postulaty, zmiany, jakie wynikły na komisjach wcześniejszych. 27 grudnia, to czwartek, odbyłem spotkanie omawiające realizację inwestycji gminnych oraz rozmowy na temat zwrotu zainwestowanych wcześniej przez gminę Nowosolna pieniędzy z Unii Europejskiej. Myślałem, że do dnia dzisiejszego będę mógł poinformować, że środki, które już poszły do instytucji płatniczych, a więc PROW w Warszawie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 307 tysięcy do zwrotu w ramach lidera na Centrum Ojca Pio, niestety do dnia dzisiejszego, do tej chwili nie przyszło. I zatwierdzony już do instytucji płatniczej zwrot środków z Programu Operacyjnego Rozwój Województwa Łódzkiego na Gminoparkowe Centrum Kultury i Ekologii jest, według nas powinien być zwrot 560 tysięcy złotych. Myślę, że na początku przyszłego roku zostaniemy wzmocnieni tymi środkami. Podpisałem umowę kredytu na 600 tysięcy złotych, to co zgodnie z budżetem planowaliśmy. Umowa jest podpisana i kredyt jest do dyspozycji. Wygrał bank spółdzielczy w Andrespolu, tutaj obok nas, mający siedzibę w Urzędzie Gminy. Uzgadniałem kwoty, jakie tutaj w ostatniej chwili tutaj z panią Mazerant, z panią Skarbnik, jakie powinny znaleźć się w uchwale o niewygasach. Jeszcze dwa słowa powiem o zaległościach na dzień 24 grudzień. Osoby prawne i osoby fizyczne, podatek rolny od nieruchomości, a więc razem te zaległości wobec urzędu gminy są 298 tysięcy 86 zł 36 groszy. I od tej sumy odsetki z różnych terminów 91 920 razem 390 006 złotych i zaległości zmniejszyły się o kwotę 18 791 złotych. Zaległości na dzień 24 grudzień, ale zaległości z tytułu podatek ośrodków transportowych, opłata planistyczna, opłata adiacencka, wynosiły na ten dzień 133 837 zł, odsetki od tej kwoty 33 019 zł i razem 166 857 zł. No tutaj się należności zwiększyły o kwotę 2991 zł 90 groszy. Dziękuję za
uwagę. Dziękuję. Czy są jakieś pytania po informacji pana wójta? Nie widzę. Przechodzimy do bloku tak zwanego uchwałodawczego i w pierwszym punkcie jest podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowosolna. Ponieważ na poprzedniej sesji głównym tematem uchwał była wejście w życie ustawy właśnie o odpadach komunalnych, które zostały scedowane na właśnie na samorząd. Została nam właśnie ten projekt uchwały i niegłosowany był z racji tego, że czekaliśmy na opinię powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Radni otrzymali projekt uchwały, regulamin jako załącznik i również tą opinię, ale ja nie będę tutaj już dalej kontynuować sprawy. Przekażę głos panie wójcie, panu sekretarzowi, tak?
Jako osobie pilotującej. Jest autorem, a ja wnioskodawcą wszystkich tych uchwał. Bardzo proszę.
To bardzo proszę, pan sekretarz tutaj przybliży nam temat.
Pani przewodnicząca, szanowni radni, zaproszeni goście. Regulamin utrzymania czystości to podstawowy instrument wdrażania przez gminę czystości i porządku na jej obszarze. Stanowi on uzupełnienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, przy czym powinien zawierać te uregulowania, które ustawa w swoich artykułach nie reguluje. Przepis artykułu 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje wymogi formalne i merytoryczne, jakie powinien spełniać regulamin. I mając na uwadze te wymogi formalne, należy wskazać, że regulamin jest uchwalany przez Radę Gminy i stanowi on akt prawa miejscowego, czyli obowiązuje wszystkich mieszkańców na terenie gminy, ale nie tylko mieszkańców, ale także osoby przebywające w danym momencie na terenie gminy. Ustawa nakłada na Radę obowiązek, aby przed podjęciem uchwały zasięgnęła opinii powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. My taką opinię posiadamy z dnia 19 grudnia 2012 roku, która została Państwu rozesłana w materiałach sesyjnych. Zgodnie z tą opinią były wniesione 4 uwagi, które zostały uwzględnione już w tym projekcie uchwały, który został Państwu przedstawiony, przy czym ja dokonałem tam jednej korekcji, ponieważ stacja wnosiła o co najmniej dwukrotną deratyzację w ciągu roku. Tutaj stwierdziliśmy, że jest to zbyt jednak częste. Zawęziliśmy to do jednego razu. Nie mieliśmy takich przypadków jakichś szczególnych, drastycznych, w związku z czym sądzę, że ten obowiązek raz do roku jest tutaj adekwatny do sytuacji na terenie naszej gminy. Uchwała w sprawie regulaminu powinna być podjęta do 31 grudnia tego roku, ponieważ z tym dniem przestaje obowiązywać stary regulamin. W związku z tym dzisiejsze procedowanie jest tutaj bardzo ważne. Ustawa wskazuje, jakie wymogi merytoryczne, jaką tematyką powinien się zajmować regulamin utrzymania czystości i porządku. Ja może pokrótce powiem, co powinien i co zawiera ten nasz regulamin. Po pierwsze, to prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, co w naszym regulaminie przekłada się na zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach zmieszanych, w workach selektywnie zbieranych na odpowiednie frakcje, czyli metal, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki biodegradowalne oraz odpady zbierane w stacjonarnych i mobilnych punktach selektywnej zbiórki, czyli na zasadzie tak zwanej wystawki. Są to m.in. zużyte opony, przeterminowane leki, wielkie gabaryty, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory i jeszcze inne, które są wymienione w ustawie. Kolejny obowiązek wynikający z regulaminu to uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, co jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości, do którego chodnik przylega. I te uregulowania w regulaminie też się znalazły. Kolejne to zasady mycia pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawy tych pojazdów poza warsztatami naprawczymi. I generalnie tutaj można to podsumować w ten sposób, że dopuszcza się takie działania pod warunkiem, że nie wpływa to negatywnie na środowisko i nie będzie stanowiło zagrożenia dla mieszkańców i uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich. Kolejne postanowienie to rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków ich rozmieszczenia, utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Nasz regulamin dopuszcza tutaj pojemniki od najmniejszych 120 litrów do największych 7 metrów sześciennych, natomiast worki do selektywnego i zbiórki standardowo będą to 120-litrowe. Pojemniki, worki zgodnie z regulaminem powinny być w dniu określonym harmonogramem udostępnione przedsiębiorcy poprzez umożliwienie dostępu bądź też wystawienie przed posesję. Dodatkowo pojemniki powinny być w odpowiednim stanie technicznym, szczelne, systematycznie myte. Kolejne uregulowania dotyczy częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości i terenu przeznaczonych do użytku publicznego. W naszym regulaminie przewiduje się standardową częstotliwość raz na 2 tygodnie, jeżeli chodzi o odpady zmieszane i odpady biodegradowalne. Natomiast jeżeli chodzi o te zbierane selektywnie w workach, co najmniej raz w miesiącu. Natomiast jeżeli chodzi o te odpady problemowe typu wielkie gabaryty, zużyte opony, chemikalia, one będą zbierane, tak jak mówiłem, na zasadzie wystawki co najmniej raz w roku. Gdy będzie potrzeba większej częstotliwości, będziemy organizować to częściej. Wyjątkiem są odpady budowlane, o czym była mowa na ostatniej sesji, te, które wykraczają, jeżeli chodzi o pracę, wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, będą odbierane od właścicieli nieruchomości za dodatkową opłatą. Kolejne uregulowania to wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a także określenie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, które dotyczą ochrony przed zagrożeniem dla ludzi lub uciążliwości dla otoczenia oraz ochrony przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. W tym zakresie postanowienia regulaminu dotyczą przede wszystkim zwierząt domowych, takich jak koty i psy. To właściwy dozór nad tymi psami. Regulamin tu wskazuje, że tutaj wiadomo, że jest to obowiązkiem właściciela sprawowanie właściwego dozoru. Są uregulowania dotyczące wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego. Powinny być na smyczy, natomiast psy raz agresywnych bądź mieszańce tych psów w kagańcu i na smyczy. Oraz regulacje dotyczące uprzątania zanieczyszczeń na terenach publicznych pozostawionych przez zwierzęta domowe. Kolejne wymogi to utrzymywanie zwierząt gospodarskich, ale tylko na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. I tutaj wprowadziliśmy taką zasadę, że nie dopuszcza się chowu zwierząt na terenach takich szczególnych, jak tereny ogródków działkowych, zabudowy letniskowe i tereny zabudowy wielorodzinnej, za wyjątkiem sytuacji prowadzenia chowu w momencie wejścia w życie uchwały. Natomiast na wszystkich pozostałych terenach jest on dopuszczalny po spełnieniu wymogów określonych w przepisach, a więc sanitarnych, budowlanych, dotyczących ochrony środowiska. Nie odwołaliśmy się tutaj do definicji chowu przemysłowego czy chowu fermowego, ponieważ musielibyśmy się posłużyć liczbami zwierząt konkretnie i to są duże liczby. I teraz lepiej jest to oceniać w oparciu o obowiązujące przepisy, tak żebyśmy mogli dostosować do każdego konkretnego przypadku, niż określać normy, które są w przypadku takich chowów bardzo wysokie i sądzę, że budziłyby tutaj dużo kontrowersji. Kolejne wymogi to wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. Tutaj zmieniliśmy pod wpływem sugestii inspektora sanitarnego. Było w projekcie, że w razie potrzeby, niestety jest to niemożliwe, musimy wskazać konkretnie ilość razy w roku i jakie obszary, w związku z czym nieruchomości zabudowane raz do roku, taka częstotliwość najmniejsza, jaką można było tutaj przewidzieć. Obciąża to niestety właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami. Regulamin zamykają przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad utrzymywania czystości i porządku, gdzie najważniejszym przepisem jest ten mówiący, że niewykonanie tych obowiązków określonych w regulaminie stanowi wykroczenie. I od przekazania Państwu ostatniej wersji uchwały pojawiły się nowe orzeczenia, nowe rozstrzygnięcia nadzorcze, które wprowadziły konieczność wprowadzenia kilku zmian i korekt. I teraz chciałbym omówić takie najważniejsze. Pojawiło się takie ważne wyrok sądu w Gdańsku z tego roku, gdzie zostały zakwestionowane pewne sformułowania dosyć powszechnie stosowane w regulaminach utrzymania czystości i my z tych postanowień tutaj zrezygnowaliśmy. I przede wszystkim dotyczy to sytuacji, że została tylko ustalona zasada na zasadzie orzecznictwa sądowego, że w uchwale nie powtarza się przepisów ustawy, rozporządzeń, co oznacza, że Rada Gminy nie może regulować raz jeszcze tego, co zostało już wcześniej przez ustawodawcę unormowane i stanowiło przepis powszechnie obowiązujący. Uznano, że dopuszczalne jest przytoczenie w uchwale zapisów aktów prawnych wyższego rzędu, jednakże definicje te winny zawierać odesłanie do konkretnego przepisu ustawy. I w związku z tym zmodyfikowaliśmy paragraf pierwszy naszej uchwały. Tam jest tylko takie drobne dodanie, że regulamin zgodnie z wymogami ustawy zawartymi w artykule 4. Takie sformułowanie zostało dodane. W stosunku do tego, co Państwo otrzymaliście tydzień temu przed sesją. Natomiast większa rewolucja nastąpiła w paragrafie drugim, tam gdzie są definicje słowniczek składające się z definicji. I w większości przypadków te definicje składają się obecnie tylko z odniesienia do konkretnego artykułu, konkretnej ustawy, nie zawierają natomiast przywołania treści artykułu. Musieliśmy tak postąpić, ponieważ te orzeczenia sądowe, to ostatnie orzeczenie w szczególności wskazuje, że nie powinno się powtarzać tych przepisów, w związku z czym znaczna większość tych definicji w paragrafie drugim wygląda w ten sposób teraz, że nie mają one ustawowych odniesień, tylko jest tam wpisany konkretny artykuł konkretnej ustawy. I tak to niestety musi wyglądać. Dla mnie jest to... regulamin teraz nie pełni takiej funkcji informacyjnej dla człowieka, ponieważ jest tam wskazany tylko artykuł ustawy bez jego przytoczenia. Ale niestety tak w tym kierunku poszła praktyka sądowa, w związku z czym tutaj, żeby się nie narazić na jakieś rozstrzygnięcie negatywne nadzorcze, dostosowaliśmy to do tych panujących obecnie trendów. Jeżeli chodzi o jeszcze ten wyrok tego sądu w Gdańsku, tam zostały zakwestionowane też zapisy dotyczące nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku usuwania określonych materiałów po zakończeniu likwidacji śliskości chodnika. U nas w paragrafie 4, punkt 4 przewidzieliśmy, że właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodnika mają obowiązek też usunięcia piasku po likwidacji śliskości. Już po okresie zimowym ten zapis zgodnie z wyrokiem sądu jest niedopuszczalny, w związku z czym ten paragraf 4, punkt 4 z tymi postanowieniami został wykreślony z regulaminu. W innym miejscu sąd uznał, że Rada Gminy ma kompetencje do szczegółowego określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe. Natomiast nie ma prawa formułowania całkowitego zakazu wprowadzania zwierząt domowych na określone tereny i do określonych miejsc. W związku z tym w paragrafie 24, który mieliśmy, były zapisy dotyczące zakazu wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych, placów zabaw i obiekty sportowe. I z tego zapisu też musieliśmy zrezygnować. Stwierdzono tam, że jest to naruszenie kompetencji Rady Gminy, że takich postanowień w ustawie nie ma, w związku z czym nie można tego regulować w regulaminie. W zakresie obowiązkowej deratyzacji stwierdzono, że ustawowe upoważnienie w tym zakresie dotyczy wyłącznie Rady Gminy i nie przewiduje ono możliwości przekazania tych kompetencji innym organom. W związku z tym nasz paragraf 27, który przewidywał tutaj wydanie przez wójta zarządzenia w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym w przypadku zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szczury, myszy. Musieliśmy wykreślić z uwagi na to, że zgodnie z tym orzeczeniem jest to też przekroczenie kompetencji Rady Gminy. I jeszcze jeden przypadek. Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody dolnośląskiego też z tego roku stwierdzono, że Rada Gminy w ramach regulaminu uprawniona jest do określania częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości cieku z terenu nieruchomości. Natomiast nie mieści się w tej normie kompetencyjnej ustawy ustalenie, w jaki sposób właściciele nieruchomości mają realizować ten obowiązek, ponieważ rozstrzyga o tym sposób dokładny ustawa. W związku z czym w poprzednim projekcie uchwały był paragraf 20 ust. 2, gdzie przewidywaliśmy, że osoba zainteresowana poprzez zlecenie przedsiębiorcy opróżnia te zbiorniki bądź przydową utrzymanie ścieków. W związku z tym, że w ustawie jest to uregulowane, musieliśmy ten paragraf 20 ust. 2 wykreślić z regulaminu i tym samym ze słowniczka wykreśliliśmy definicję przedsiębiorcy odbierającego nieczystości ciekłe z uwagi na to, że to sformułowanie poprzez wykreślenie nie występuje już nigdzie w regulaminie. Pozostałe korekty miały charakter drobny, taki porządkowy. Dostosowaliśmy tutaj kolejność tematyki do ustawy i zamieniliśmy rozdział 4 z rozdziałem 5. W paragrafie 17 punkt 1 zamiast wyrażenia budynek jednorodzinny wprowadziliśmy konsekwentnie zabudowę jednorodzinną i przeredagowaliśmy pod kątem stylistycznym paragraf 17 punkt 9 litera B. Był on mało zrozumiały, chcieliśmy tutaj go bardziej stworzyć, żeby był bardziej jasny. Biorąc pod uwagę to, że regulamin utrzymania czystości jest bardzo ważny dla funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i to, że bardzo istotne tutaj uregulowania zawiera, wnoszę tutaj o podjęcie tej uchwały w proponowanej treści.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, pytania po tych tutaj, po przemówieniu właściwie, bo tak się dużo zmieniło od ostatniego projektu, także bardzo bym prosiła o tutaj pan Emilek o pytania, bo rzeczywiście tych zmian jest dużo.
Ja jestem tylko to, że ja chciałem wrócić do rozdziału 7, paragraf 24, dotyczący chowu zwierząt gospodarczych. W myśl brzmienia tej uchwały nie będzie możliwości przez właściciela danej działki nawet rozpoczęcie jak gdyby hodowli na własne potrzeby kilku kurek, jakiegoś ptactwa czy zagrodowego. Zamykamy tą możliwość.
Tak, ale tylko na terenach zabudowy wielorodzinnej, letniskowej i ogródków działkowych. Natomiast na pozostałych terenach jest to dopuszczane.
Tak, to ja rozumiem, dlatego ja tutaj się nie upieram, żeby tutaj tworzyć jakąś hodowlę. Natomiast uważam, że powinniśmy się odwołać tutaj do nauki hodowli zwierząt i zapisać. Nie dotyczy to ilości zwierząt do jednej dużej jednostki przeliczeniowej.
Ale no jest pytanie, czy my chcemy, żeby na tych terenach były hodowle, no, bo tereny letniskowe, tereny ogródków działkowych są takie specyficzne.
Tak, tak, ale jeżeli ktoś ma rezydencjonalną działkę i chce sobie...
Ale nie, to nie, to coś innego w ogóle. To jest co innego.
Nie. No tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Na terenach pod budownictwo mieszkaniowe.
Nie, nie. To już nie ma.
Się dobrze...
Wielorodzinne. Ja już to... podpowiem sugestii Państwa na komisjach, ja to wszystko zmieniłem. Tam już nie ma budownictwa jednorodzinnego, nie ma budownictwa rezydencjalnego. To jest na takich zasadach określonych w kolejnym paragrafie, że jest to dopuszczalne, jeżeli przepisy ogólnie obowiązujące to dopuszczą. Nie ma wyłączenia tego. Wyłączenie dotyczy tych specyficznych terenów, gdzie chyba byśmy nie chcieli, żeby te hodowle były, typu właśnie krótki działkowe, czy to budowa letniskowa.
To znaczy tak, ja tego nie przeanalizowałem tutaj, ponieważ pan się do tego nie odniósł, że ta zmiana nastąpiła w porównaniu poprzedniego projektu.
To znaczy, ja mówiłem, ale to było też w projekcie pierwotnym, który państwu rozdałem.
Tak, tak. Ja się odnoszę do tego pierwotnego projektu, ponieważ on dostałem to przed chwilą. Nie jestem w stanie przeanalizować kilku stron.
Ale nie, to już dostaliście państwo tydzień wcześniej.
Nie. Tak. Jest dużo zmian i tutaj dotyczyło to również budynków.
Wtedy na komisjach państwo zwróciłem tą uwagę i ja się dostosowałem do tego, co państwo mówiliście, tylko ja informowałem, że nie odwołam się do definicji hodowli fermowej, bo to jest nieadekwatne do...
Tutaj można było się tylko posłużyć dużą jednostką przeliczeniową.
Tak, to są duże ilości, no, naprawdę.
Nie, to jest jedna krowa 500 kg, to jest duża jednostka przeliczeniowa. I to się przelicza... No i to się przelicza wtedy na...
No tak, ale musieliśmy określić, że tych dużych jednostek, czy 50, czy 100,
jest
30. Ale jedna na...
Jedna i wtedy po prostu pewne stacje drobiu można. Jeżeli to nie dotyczy... że tak powiem, po szczególnej posiadłości, to ja wycofuję się.
Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi? Proszę bardzo, pan radny Grzeliński, tak? Proszę.
Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem no, wielka szkoda, że panowie dokonali zmian w słowniku, kierując się trendami obowiązującymi, jak to pan powiedział. I w tym momencie ten słownik jest bardzo nieczytelny dla głównych adresatów tego regulaminu, czyli dla mieszkańców. No, jeżeli to jest... No, jest on czytelny wyłącznie dla prawników, którzy siądą, że tak powiem, za biurkiem, poszukają różnych ustaw i przyporządkują paragrafy tych ustaw do naszego słownika. No nie wiem, może trzeba byłoby zrobić taki, nie wiem, przewodnik czy regulamin dla ludności, żeby przeciętny mieszkaniec gminy Nowosolna wiedział, do czego go ten regulamin zobowiązuje, no bez sięgania do różnych źródeł prawnych.
Zgadzam się bardzo z panem radnym. Natomiast w tym wyroku sądu, który przytoczyłem, sąd, bo Rada Gminy, która broniła tego stanowiska dotyczącego właśnie określenia w regulaminie w sposób precyzyjny użytych pojęć, stwierdziła, że właśnie ma to charakter, żeby mieszkańcy czy osoby przebywające w terenie gminy miały jasność sformułowań. Natomiast sąd stwierdził, że regulamin nie jest informatorem dla ludzi. Dlatego nie jest dopuszczalne tutaj wprowadzanie tego i jest to sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej. Tak jest rozporządzenie ministra i no tutaj dosyć jednoznacznie zostało i to potwierdzone zostało też w innych wyrokach, dlatego tak trochę profilaktycznie...
Niech będzie taki regulamin, że tak dla ludności.
Nie jest naprawdę nasz wymysł, bo my proponowaliśmy zupełnie inne tutaj rozwiązania, ale pod wpływem tego, że no jest duże prawdopodobieństwo, że organ nadzoru mógłby to zakwestionować i mógłby to wrócić, przynajmniej z tego względu, no stwierdziliśmy, że dostosujemy się tutaj do tego poglądu tutaj doktryny i orzecznictwa.
Pani radna Kamińska.
Ja może kontynuując, bo również na to zwróciłam uwagę i występuję z konkretnym wnioskiem. Z uwagi na to, że zmienia się ta rzeczywistość wokół nas, jeżeli chodzi o odpady i zarządzanie tym tematem, żeby po prostu zobowiązać jednak gminę do wyprodukowania takiego informatorka dla mieszkańców, gdzie w ludzkim języku, prawda, a nie prawniczym, zostaną wszystkie podstawowe zasady ujęte. Mówiliśmy o potrzebie promocji w ogóle wśród ludności nowych zasad utylizacji odpadów, można te dwie idee połączyć, czyli i regulamin czystości, i nowe zasady odbioru nieczystości, żeby jako jedno wydawnictwo, to nie jest naprawdę duży koszt, mamy tam jakieś pieniążki na promocję, można część z tego przeznaczyć właśnie na takie wydawnictwo. To jest taki konkretny wniosek.
My ustawowo oczywiście mamy obowiązek tutaj przeprowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych w tym zakresie i ruszymy z tym tylko jak te uchwały są wszystkie przyjęte i zostaną tutaj przyjęte przez wojewodę, no bo wiadomo, że to też jest jakby drugi etap i tutaj wspólnie z kolegą na pewno przygotujemy, tak jak mówiłem, broszurę dotyczącą chociażby tych uchwał z poprzedniej sesji. Jeżeli chodzi o regulamin, tutaj na pewno wydaje mi się, że każda nieruchomość powinna u nas utrzymać taki regulamin. Zastanowię się tylko w takiej formie, bo faktycznie ten słowniczek może być trudny do zrozumienia dla niektórych osób, więc może
chcesz
na zasadzie chyba broszury takiej, jeżeli nie, tekst z pewnymi tutaj modyfikacjami na korzyść mieszkańców.
To nie jest uchwałą, więc my nie musimy się trzymać jakichś orzeczeń sądowych, tylko chodzi o sprawną akcję informacyjną.
Na pewno tą działalność przeprowadzimy.
Takiej drobnej technicznej poprawki w rozdziale ostatnim jest pominięty jeden paragraf, więc chyba trzeba przenumerować ostatni paragraf na 27, tak?
Dziękuję za uwagę.
Czy jeszcze są jakieś uwagi? Pan radny Marcinek, proszę.
Całkowicie popieram to, co koledzy, co pani i radna i pan Żeliński powiedział, żebyśmy takie, pan zadeklarował też, pan sekretarz, taki maleńki, jakąś maleńką broszurę. No tylko oczywiście ona nie będzie jak gdyby wykładnią wszystkiego, co jest zawarte w poszczególnych ustawach, ale przynajmniej takie najistotniejsze rzeczy, na co trzeba zwrócić uwagę i co gmina przez to rozumie, to należałoby to wziąć i określić. Ale w formie broszury, no nie regulaminie, jako taki załącznik do tego regulaminu. Natomiast no, całkowicie się nie zgadzam. Pani na końcu powiedziała pani, że to sąd orzekł, nie znaczy się, że my musimy stosować. No akurat mamy, musimy stosować. No, dziękuję.
Czy jeszcze są jakieś uwagi w związku z tym projektem? Pan radny Pietrzak, proszę.
Panie sekretarzu, chodzi mi tu konkretnie o chodnik, odświeżanie chodnika. Tu jest zapisane, że dotyczy to odświeżanie będzie odświeżane przez właścicieli posesji. Jeżeli dobrze pamiętam, bo tam było kiedyś rozgraniczenie, jeżeli jest rozgraniczenie chodny tym trawnikiem, to tak, a jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do jezdni, to odświeżanie należy do właściciela tego terenu, drogi, czyli drogi. Jak to teraz jest?
Znaczy, akurat ten problem jest uregulowany w ustawie, nie w regulaminie. Jeżeli chodnik bezpośrednio dotyka do posesji właściciela, to on ma obowiązek utrzymania tego chodnika w należytym stanie, czyli odśnieżania, likwidowania śliskości poprzez posypywanie piaskiem. Natomiast jeżeli ten chodnik przedziela pas ziemi gminnej, to czyli oddziela od nieruchomości właściciela pas ziemi gminnej chodnik, to wtedy zarządca drogi jest zobowiązany do utrzymania tego chodnika w należytym stanie.
Czyli inaczej mówiąc, jeśli mogę powiedzieć, jeżeli granica prawna nieruchomości nie dotyka bezpośrednio do chodnika, tylko jeszcze między chodnikiem a granicą prawną jest pas zieleni, to należy to do
zarządcy drogi.
Zarządcy drogi. Natomiast jeżeli granica... No tak, no, a natomiast jeżeli dotyka, to granica biegnie, załóżmy, po chodniku, czy nawet niekiedy wchodzi na, bo tak może być, że niekiedy wchodzi na niebostan nieuregulowany, wchodzi w granicę nieruchomości, to należy to do na odprzyjeżdżanie do właściciela.
Proszę Państwa,
na przykład.
No jest,
przykład tam, że jest droga krajowa. I cały pas drogi krajowej jest i w pasie zieleni, i w chodniku. Co w tym
przypadku? Nie od strony drogi, tylko od strony poselskiej.
Nie, mówię, że jest...
Czy chodnik dolega do granicy...
Chodnik i pas zieleni jest własnością, powiedzmy, dróg krajowych.
Ale pomiędzy chodnikiem a płotem jest pas zieleni, tak?
Nie, pomiędzy pas zieleni jest pomiędzy asfaltem a chodnikiem.
To nie ma.
A to nie, no to jeżeli chodnik dolega do posesji prywatnej, no to niestety ten właściciel powinien go utrzymywać.
A jeżeli nie dolega, to...
No to zarządca drogi.
I tak to się dzieje w Lipinach, tak już konkretnie, bo tam jest pas zieleni i właśnie ludzie odśnieżają. Proszę Państwa, to wracając do regulaminu, czy jeszcze są jakieś pytania czy uwagi w związku z regulaminem, który jest załącznikiem do uchwały? Bym bardzo prosiła o ciszę. Proszę Państwa, ja mam w związku z tym pytanie do radnych, ponieważ jest dość dużo zmian w tym regulaminie. Czy radni życzą sobie, aby odczytać cały regulamin przed głosowaniem? Nie będziemy... Nie, tak? Zostało to omówione przez pana sekretarza. Myśmy to omawiali. Niemniej pytam. Widzę, że radni kiwają głowami, że nie. Proszę bardzo, jeszcze pani radna Kamińska.
Mam takie pytanie. A gdzie będą ujęte zasady właśnie odśnieżania przez firmy, które zostają przez gminę z kolei wynajęte w celu usuwania śniegu z dróg i tak dalej? Mam tu na myśli odwieczny problem zawalania podjazdów do posesji poszczególnych przez firmy, które odśnieżają drogi. To gdzie my będziemy mieli i ten zapis.
Przed przystąpieniem do wybrania firmy przetargu sporządza się specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest załącznikiem umowy.
Czyli tam będziemy mieli zabezpieczenie przed takim działaniem. Właśnie. Dziękuję.
Wobec tego, jeżeli już nie ma pytań, nie będziemy czytać regulaminu, czyli załącznika, to bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 24, łamane przez 152 przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowosolna. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowosolna, zwany w dalszej części regulaminem, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer, kto mi podpowie? 49 łamane przez 328 przez 06 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowosolna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto za? stwierdzam, że uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowosolna została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, czyli następnego projektu uchwały, a dotyczy on zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2012 rok. Pani skarbnik, proszę. Pani Aneta Rodna, ten projekt uchwały.
Szanowni Państwo, zmiany zaproponowane w projekcie uchwały urealniają budżet i polegają jedynie na przesunięciach środków. W części dotyczącej dochodów kwota zarówno zwiększeń, jak i zmniejszeń wynosi 116...
Przepraszam, Pani Skarbnik, może zaczekamy moment, aż Pani Anetka radny przedłoży. Przedłoży projekt i będziemy sobie patrzeć.
Raz, dwa, trzy. Dziękuję.
Ja już mam, tak, ja już mam.
Bardzo prosimy już teraz może.
Dotyczącej dochodów kwota zwiększeń, jak i zmniejszeń wynosi 116 808 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące klasyfikacje. W dziale 600 transport i łączność, rozdział 616 drogi publiczne gminne, paragraf 6260, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Kwota zwiększenia 78 990 zł. Jest to kwota dotycząca rozliczenia za drogi dojazdowe do pól. Wpłata z Urzędu Marszałkowskiego. W dziale 756, rozdział 756-16, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kwota zwiększenia 25 818, kwota zmniejszenia 106 808 zł. W paragrafie 0310 podatek od nieruchomości, kwota zmniejszenia 106 808. W paragrafie 0320 podatek rolny, kwota zwiększenia 25 tysięcy. W paragrafie 0330 podatek leśny, kwota zwiększenia 818 zł. W rozdziale 756-18 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Kwota zmniejszenia 10 tysięcy dotyczy to paragrafu 0410 wpływy z opłaty skarbowej. W dziale 801 oświata i wychowanie, rozdział 801-04 przedszkola, paragraf 2310, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego, kwota zwiększenia 12 tysięcy. Są to kwoty, które są wpłacane na konto gminy z tytułu dotacji udzielanych za dzieci uczęszczających do przedszkola. W części dotyczącej wydatków własnych kwota zwiększeń, jak i zmniejszeń 12 299,97 zł. W dziale 750 administracja publiczna kwota zwiększenia i zmniejszenia 3050, w rozdziale 750,23 urzędy gmin kwota zwiększenia 2500, zmniejszenia 3050. W paragrafie 4020 zakup materiałów i wyposażenia, kwota zmniejszenia 3050. W paragrafie 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, kwota zwiększenia 2500. W rozdziale 750-75 promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, kwota zwiększenia 550 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie kwota zwiększenia, jak i zmniejszenia 8,5 tysiąca. W rozdziale 801-01 szkoły zostały podstawowe. Zwiększenia 7 tysięcy, zmniejszenia 7 tysięcy. W paragrafie 40.10 wynagrodzenia osobowe pracowników. Kwota zmniejszenia 6 tysięcy. W paragrafie 41.10 składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota zmniejszenia 1000 zł. W paragrafie 42.10 zakup materiałów i wyposażenia. Kwota zwiększenia 5 tysięcy. W paragrafie 43.00 zakup usług pozostałych. Kwota zwiększenia 2 tysiące. W rozdziale 801.03 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Kwota zwiększeń, jak i zmniejszeń 1500 zł. W paragrafie 40.10 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenia 1500 zł. W paragrafie 42.10 zakup materiałów i wyposażenia. Kwota zwiększenia 1500 zł. W dziale 852 pomoc społeczna kwota zarówno zwiększeń, jak i zmniejszeń 749,97 zł. Dotyczy to rozdziału 852.19 ośrodki pomocy społecznej. W paragrafie 40.10 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota zwiększenia 621,67. W paragrafie 41.10 składki na ubezpieczenie społeczne 113,07. W paragrafie 41.20 składki na Fundusz Pracy 15,23. W paragrafie 42.10 zakup materiałów i wyposażenia kwota zmniejszenia 749,97 zł. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania?
Ja mam w związku z tym jedno pytanie tutaj, jeżeli chodzi o tabelę numer 1, o dochody, bo tutaj nam się zminusowało, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. To są po prostu takie zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości w tym roku. Czy jeszcze są jakieś pytania w związku z tym przedstawieniem tych tabelek i tych zmniejszeń, zwiększeń na koniec roku?
Nie.
Nie widzę. To proszę Komisję Uchwał Wniosków o czytanie projektu uchwały.
Uchwała numer 24/153/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2012. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 i ust. 2 punkt 4, artykułu 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, 212, 214, 233 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, pozycja 835, numer 152, pozycja 1020, numer 238, pozycja 1578, numer 257, pozycja 1726, numer 185, pozycja 1092, numer 201, pozycja 1183, numer 234, pozycja 1386, numer 240, pozycja 1429, numer 291, pozycja 1707. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody w budżecie gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 116 808 zł. W tym pierwsze dochody majątkowe zwiększenie o 78 990 zł. Dwa dochody bieżące zwiększenie o 116 808 zł. Załącznik numer 1, tabela numer 1. Paragraf 2. Zmniejsza się dochody tutaj poprawka, tak? Dwa razy się napisało. W budżecie gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 116 808 zł. W tym dochody bieżące zmniejszenie o 180 000 zł.
Proszę, tutaj się wkradł błąd. Tu będzie 116 808.
A no właśnie,
tak, tu się wkradł błąd, przepraszam.
Także punkt pierwszy będzie w brzmieniu zmniejszenie o 116 808 zł. Czy ja mam to poprawić tutaj, czy Poprawi to Pani osobiście, tak? Dobrze. Paragraf trzeci. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 12 299,97 zł. W tym punkt pierwszy. Wydatki bieżące, zwiększenie o 12 299,97 zł. Załącznik numer 2, tabela numer 2. Paragraf czwarty. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Nowosolna na 2012 rok o kwotę 12 299,97 zł. W tym punkt drugi od razu jest. Czy tak powinno być? I to, ale brakuje pierwszego, czy przenumerowanie tylko? Przenumerowanie. Wydatki bieżące, zmniejszenie o 12 299,97 zł. Załącznik numer 2, tabela numer 2. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Dziękuję. To tutaj pani skarbnik naniesie te poprawki, literóweczki. Tak. Czy są jakieś uwagi po odczytaniu projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Pani Anna, tak. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu, czyli następnego projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016. Pani skarbnik zabierze głos.
Szanowni Państwo, projekt wieloletniej prognozy finansowej. Może poczekam, jak będzie.
Tak, bardzo proszę, żeby wszyscy radni wiedzieli, o co chodzi, to będą mieć przed sobą ten projekt.
Szanowni Państwo, projekt wieloletniej prognozy finansowej został uaktualniony o zapisy kwotowe dotyczące 2012 roku zgodnie z zarządzeniami wójta gminy Nowosolna. Zmiany wprowadzane tym projektem dla projektu partnerskiego Comenius, numer umowy 2012-1PL.COM06-28586-1 zwiększono limit wydatków na 2000. Już mówię. Strona 6. W punkcie C. Jest to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Stary w Koszewach. Punkt C, tak. Punkt C, ostatni wiersz. Zwiększono limit wydatków na 2012 rok o kwotę 8 897,43 zł. Natomiast dla roku 2013 limit wydatków zmniejszono o kwotę 8 897,43 zł. Zostały po prostu środki przesunięte między rokiem 2012 a 2013. Kolejna zmiana wprowadzona tym projektem. Jest to zmiana dla umowy na
ten czas. Może Pani odczyta tą cyfrę, bo proszę, dlatego, że teraz się cyfra zmieniła.
Po wprowadzeniu zmian limit dla roku 2012 25 973,43 zł. Dla roku 2013 29 055,77. Dla roku 2014 24 409,60 zł.
wiedzy. I to jest tylko ta zmiana?
I zmiana jeszcze jest, proszę Państwa, dla umowy na zadanie bieżące, której realizacja w roku budżetowym jest niezbędna. Dotyczy to usług BHP. Jest to strona 9. Pierwsza pozycja na tej stronie. Zwiększono limit wydatków dla roku 2012 o kwotę 2300 zł, co czyni dla roku 2012 limit w wysokości 9300. Limit zobowiązań cały 16800. I to są wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do WPR-u. Do poprzedniego WPR. Dziękuję.
Czy są jakieś pytania jeszcze w związku z informacją pani Skarbnik? Zmianami? Nie widzę. To proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 24 łamane przez 154 przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowosolna na lata 2012-2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach gminy Nowosolna w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego, czwartego punktu. I tutaj jest ta uchwała, co dzisiaj, projekt uchwały, co został dzisiaj wniesiony. Jest to uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012. Zaczekamy moment, pani Anetka Rosta, projekty.
Żeby pani może skarbić przed zreferowaniem nam następnego punktu troszeczkę odpoczęła. Panie Przewodnicząca, Szanowni Radni, zaproszeni goście, tak jak informowałem, jest uchwały kołobudżetowe umożliwiają przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych w tym roku, a z różnych względów nie zostały wydatkowane i żeby zabezpieczyć na zawarte już i realizowane umowy, przede wszystkim inwestycyjne, chciałbym, żeby to znalazło się w tej uchwale. Chcę poinformować, że nie zostało zakończone, z umowy nie wywiązała się firma, która projektuje przebudowę wodociągu Kopanka Wódka Dąbrowa Bukowiec. Jest to, powinno być zakończone. My chcemy to, żeby nie wygasy były do 30 czerwca. Chcemy to wcześniej skończyć, jak najszybciej. I tutaj będą kary już nałożone na wykonawcę, bo terminy już dawno minęły. Bo ta inwestycja jest w programie, w budżecie na przyszły rok do wykonania. I to jest kwota 27 520. Jak zwykle, no, jak jest projekt, jak jest inwestycja, to są różne kłopoty, a to z właścicielami, a to pozwalają albo nie. I trzeba przesuwać też projekty. Drugie to jest również przebudowa wodociągu Kopanka, Wódka, Kalonka, ulica Aksamita tym razem. To jest 15 tysięcy złotych. Wykonawca też miał poślizg z tym, że no niestety ta inwestycja nie mieści się w 2013 roku, ale chcemy ją jak najszybciej przygotować, żeby w miarę możliwości szybciej doprowadzić do końca. Tam też i to szczególnie były przy tej kostce były kłopoty w projektowaniu przy zgody właściciela gruntu. To jest 15 006 zł. Następny projekt to jest projekt chodnika przy drodze powiatowej w Jączyniu Dolnym. Ja informowałem, że w 90% jest projekt wykonany i częściowo pozwolenie na budowę również jest, ale nie ma wykonania i ostatecznego pozwolenia na budowę przy fragmentach, gdzie trzeba uregulować rów odpadniający przydrożny i barierki. W związku z tym prawdopodobnie tam trzeba będzie rozprawę wodnoprawną i pozwolenie wodnoprawne wykonać. I to jeszcze nie zakończone i postanowiłem, że będą umowa zostanie przedłużona i zapłacona w przyszłym roku, ale nie wygasą środki z tego roku. Drugie to jest odwodnienie i utwardzenie ulicy Bukowej w Grabinie. Jest to droga, która od dawna jest w projekcie i realizacji. Niestety nie ma jeszcze wykonanego dokumentacji, a tutaj wszyscy wiedzieli radni, że przyszła sytuacja taka, że trzeba drogę poszerzać, wykupić i mapę do celów projektowych i wywłaszczeniowych trzeba było zrobić. I tu z tego względu między innymi jest niewykonanie. Proszę o podjęcie takiej uchwały o niewygasach. Następnie jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lipinach. Właśnie inwestycja zakończona, ale ja nie chcę rozliczać ją do końca, bo chciałbym jeszcze kupić w tych środkach finansowych i zabezpieczyć ten parkiet, bo tam odbywają się również uroczystości, różne imprezy i nie chcę, jest potrzeba zakupu jeszcze takiego na podłogę, co się wykłada na ten parkiet, a teraz póki co też wypożyczone ze skoszy. I to jest kwota 38 443 zł. Następne to jest założenie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi nr 72 miejscowości na Torin. Pan radny Marciniak wie, no niestety z uwagi na to, że zmiana udostępnienia źródła zasilania drogi krajowe jeszcze autostrady, no nie wyrobił się wykonawca i poprosił o przesunięcie. Zapewnia, że w miesiącu styczniu już będzie projekt gotowy, pozwolenie na budowę. W związku z tym z możliwością wejścia to wykona w możliwie krótkim czasie. Kwota 62 730 zł. Następne to jest wykonanie boisk sportowych w Jączyniu Dolnym w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 212. Zaawansowanie jest około 76, to może 70% tej inwestycji. Rozliczone są środki finansowe z Ministerstwa Sportu. Rozliczymy w tym roku sejmikowskie i częściowo wydatkowane z naszego budżetu, z tych co 400 tysięcy złotych było. Zostało do wydatkowania i z przyczyn różnych przy realizacji, a przede wszystkim ja teraz spodziewam się tego, albo można było pomyśleć przy geologicznym odwiercie, że tam mogą być kłopoty z odwodnieniem, bo tam jest suchy ciek miastki niedaleko szkoły. W związku z tym to jest kwestia odwodnienia. Tam, kto wie, czy nie będzie takiego miejsca na odparowywanie wody odprowadzającej z tego rolnika. I oczywiście to, że niestety mamy dużo stanowisk konserwacji zabytków i tam również był ten temat konserwacji zabytków, w związku z tym nadzór i przedłużała się projektowanie tego boiska, ale sądzę, że jest namiot rozłożony teraz przed położeniem tych dwóch warstw i dzisiaj kładą prawdopodobnie trzecią, ale pozostaje kwota 321 tysięcy i sądzę, że w niedługim czasie wykonają i w najbliższym okresie będzie otwarcie. Następna i ostatnia to jest poprawa atrakcyjności gminy Nowosolna. Jest to projekt z rozwoju z PROW-u, ale nieduża kwota 1950 to jest na dokończenie wyrównania terenu przy centrum, przy placu w centrum wsi Teolin. Razem kwota, o której czytałem w kilku paragrafach, to jest 525 505 zł i 9 groszy. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji z tego roku bardzo proszę szanownych radnych o uchwalenie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania tutaj po wypowiedzi pana wójta dotyczące przedłużenia realizacji zadań na następny rok? Nie widzę. Poproszę Komisję Uchwały Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Przez 155 łamane przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz ostateczne terminy dokonywania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Ogólna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wynosi 525 505 zł 9 groszy i jest przeznaczona na wydatki majątkowe. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziesięć radnych głosowało za podjęciem. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do piątego punktu, czyli do uchwalenia projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna na lata 2013-2017. Moment, zaczekamy. Tak, pani Aneczka rozda projekt. Proszę pani Czarki czy pan wójt o omówienie projektu uchwały.
Pozwolę sobie odczytać w pierwszej kolejności, proszę państwa, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały. Uchwała nr 1 łamane przez 234 przez 2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowosolna. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 2001 roku, dziennik ustaw nr 55, pozycja 577 ze zmianami i artykuł 230 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami, wkład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Ewa Śpionek, przewodniczący, Iwona Kopczyńska, członek, Anna Kaźmierczak, członek, uchwala, co następuje. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna z uwagami zawartymi w uzasadnieniu. Uzasadnienie. Skład orzekający, formułując opinię zawartą w sentencji, przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz załączonej do niej prognozy kwoty długu. Jak wynika z przedłożonego do zaopiniowania projektu, wieloletnia prognoza finansowa zawiera elementy określone w artykule 226 ustęp 1 i 2 ustawy o finansach publicznych i sporządzona została na okres, na który ustalono limity wydatków dotyczące zamieszczonych w niej przedsięwzięć, jak również obejmuje lata spłaty długu. Przy czym skład orzekający wskazuje na rozbieżności między załącznikiem nr 1 a załącznikiem nr 2 do projektu WPF dotyczące kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem z artykułu 226 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2013 i 2014. Nadto w pozycji 28 załącznika nr 1 do projektu WPF ujęta została w roku 2013 kwota przychodów w wysokości 5 207 282,16 zł. Podczas gdy z projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wynika, iż nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek, mając powyższe na uwadze, skład orzekający wskazuje na konieczność dokonania stosownych korekt. W załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej dotyczącym przedsięwzięć skład orzekający zauważa, że w odniesieniu do przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa wodociągu Kopanka Dąbrowa Bukowiec okres realizacji ustalono na lata 2011-2015, podczas gdy w 2016 roku ustalono limit wydatków na to zadanie w kwocie 387 591 zł. Natomiast w odniesieniu do przedsięwzięcia pod nazwą budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie okres realizacji ustalono na lata 2011-2012, podczas gdy limit wydatków na to zadanie przewidziany jest również w 2013 roku. W związku z powyższym skład orzekający wskazuje na konieczność dokonania korekty załącznika przedsięwzięć również w tym zakresie. Wielkości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wynikającym z artykułem 229 ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionej prognozy wynika nadto, że w latach 2013-2017 spełniona zostanie zasada określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody bieżące budżetu, w tym w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Zakładając pełną realizację przyjętych w prognozie wielkości, w tym przede wszystkim dochodów, wskaźnik poziomu długu gminy Nowosolna w roku 2013 oscylował będzie na poziomie 18,35% przy dopuszczalnej relacji 60%. Porównaj artykuł 170 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych 2005 roku w związku z artykułem 121 ustęp 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1241. W roku 2013 obowiązuje wskaźnik określony w artykule 169 ustęp 1 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych, ustawy, z którego wynika, że łączna kwota obciążenia budżetu z tytułu spłaty długów przypadająca w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki. Na podstawie dokumentów będących w dyspozycji składu orzekającego ustalono, że wskaźnik wynikający z artykułu 169 ustawy przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia i spłaty zobowiązań długoterminowych wykazanych przez gminę w prognozie kwoty długu wyniesie w 2013 roku 7,98%, tak więc poniżej dopuszczalnej granicy 15%. Począwszy od 2011 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalany jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Tak obliczany wskaźnik w latach 2011-2013 podawany jest informacyjnie, a począwszy od roku 2014 stanie się wiążący. Dla ustalenia w sposób prawidłowy wskaźników zadłużenia bardzo istotne staje się planowanie oraz wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych. Przy realizacji założonych w prognozie kwoty długu wielkości w latach 2014-2017 gmina wykazała, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku. Ustalenie maksymalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu wiąże się w sposób bezpośredni z wielkościami wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków własnych oraz nadwyżki operacyjne, rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w odniesieniu do wartości dochodów ogółem. Mając powyższe na względzie, skład przypomina, że dla zachowania ograniczeń wynikających z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych decydujące znaczenie będzie miało wykonanie budżetu roku 2012 dla wskaźnika maksymalnego w 2014 roku oraz wykonanie budżetu w lat 2012-2013 dla wskaźnika maksymalnego w 2015 roku. Przy powyższym skład wskazuje, że planowany wskaźnik jednoroczny dla roku 2012 na dzień wydania niniejszej opinii ustalono na poziomie 1,6% przy planowanym na początku roku poziomie 7,56%. Jednocześnie skład zauważa, że w latach 2013-2014 poziom wskaźników jednorocznych zaplanowano w wysokościach wielokrotnie wyższych, odpowiednio 13,08% i 17,5%. W przedłożonej do zaopiniowania prognozie gminy przyjęto założenie, że począwszy od roku 2013 spłata zobowiązań zaliczanych do długu będzie finansowana wyłącznie z nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi, nadwyżki budżetowe. Z objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż w założeniach posłużono się prognozami oszczędnościowymi, przyjmując, że zwiększone wpływy z tytułu dochodów bieżących nie zwiększą planowanych wydatków bieżących, lecz zostaną przeznaczone na realizację planowanych wydatków inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Skład orzekający podkreśla, że wskazane wyżej wskaźniki ustalone zostały przy założeniu pełnej realizacji przez gminę Nowosolna dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych, w tym przede wszystkim ze sprzedaży majątku w latach 2013-2014, utrzymania zakładanego poziomu wydatków oraz osiągnięcia planowanych nadwyżek operacyjnych. W przypadku, gdy założenia przyjęte w prognozie nie zostaną wykonane, koniecznym stanie się dokonanie ewentualnej korekty wielkości w niej przyjętych. W tym przede wszystkim obniżenie zakładanego poziomu wydatków majątkowych. Jak wynika z powyższej analizy, skład orzekający ocenił przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz zawartej w niej prognozy kwoty długu, uwzględniając wytyczne wynikające z artykułu 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi opinie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów tej ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. I mając na względzie poczynione uwagi, skład postanowił wydać opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały. Stosownie do artykułu 230 ust. 4 w związku z artykułem 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, dziennik ustaw nr 112, pozycja 1198 z późniejszymi zmianami. Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy wójtowi gminy Nowosolna odwołanie do pełnego składu kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Ewa Śpiąk. Proszę Państwa, projekt WPF-u na 2013 rok został oczywiście skorygowany o wszystkie zapisy uchwały składu orzekającego. Zmianie uległa również kwota 40 tysięcy, która została przesunięta, to jest strona 7. Dotyczy to przedsięwzięcia budowa oświetlenia o WPF-ie, tak. Punkt 9 na stronie 7. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Pistowie. Kwota 40 tysięcy z roku 2013 została przesunięta na rok 2014. Ponadto, proszę Państwa, przy przedłożonym projekcie wskaźnik poziomu długu, tak jak było zawarte w 2013 roku w opinii regionalnej, oscylował będzie na poziomie 18,35 przy dopuszczalnej relacji 60%. Łączna kwota obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu nie przekroczy dopuszczalnej granicy 15% i wyniesie 7,98%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, średnia z trzech ostatnich lat, wynosi 11,41, a zatem zostaje spełnione równanie 7,98 stanowi mniej niż 11,41. W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych zostało zamieszczonych 11 inwestycji do realizacji w latach 2013-2017. Pierwsze, uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Nowosolna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na Dolinie i Dolinie. Kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2017 5 019 397 20. Przebudowa wodociągu Kopanka Dąbrowa Bukowiec. Kwota łącznych nakładów finansowych na lata 2011-2016 1 336 702. Przebudowa wodociągu Kopanka Wódka Kalonka, ulica Aksamitna. Łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2017 720 tysięcy 6 zł. Modernizacja hydroformy do Bierzku wraz z nowym odwiertem. Łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2017 1 242 738. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń. Kwota nakładów finansowych na lata 2012-2014 245 tysięcy. Budowa dróg osiedlowych w Kopance, Kalonce, Starych Skoszewach, Lipinach, Plistowie, Mostkie oraz koncepcja odwodnienia terenu Sołec. Kalonka, Kopanka, Grabina. Łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2017 1 250 000.
Można miejscu, bo tutaj jest prośbę na tych przedsięwzięciach. Jest Grabina po Moskwie, a pani czyta chyba informacje opisowej. W informacji opisowej w punkcie tamtej drogi po Moskwie nie ma Grabina. Bardzo proszę, bo też dawno już mówiliśmy o tym, że ta Grabina ma się znaleźć zarówno w odwodnieniu, jak i w budowie. W związku z tym tylko kwestia w tych materiałach, bo to już nie jest materiałem, co pani czyta, w tych materiałach w opisówce nie ma. Na stronie 9 proszę zobaczyć, budowa siódmej tabeli jest, ale opisówka jest załącznikiem numer 3, to jest załącznikiem do tego. Bardzo proszę o pomoc, opisać
Grabinę.
Dobrze. No tylko tyle, przepraszam, w międzyczasie.
Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu, łączna kwota nakładów finansowych na lata 2008-2013 3 060 009 55. Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna, łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2013 332 286 zł 36 groszy. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plistowie, łączna kwota nakładów finansowych na lata 2011-2014 48 695 88.
Ja chcę tutaj, jeżeli można, pani przewodnicząca, powiedzieć i wyjaśnić. To, że jest napisane wieś, to znaczy sołectwo, ale zawsze chodzi o osiedle, tam gdzie jest ten pan Warszawy. I proszę tutaj tą wieś traktować jako, albo w ogóle wykreślić, bo napisane na wiasie osiedle. Dość długo, to myliło nam się, nie ma dokumentacji wykonanej na oświetlenie wsi do pana Szumerta. To było już dawno zrobione, nie ma tego. Natomiast tam, gdzie asfalt był wykonany i to jest osiedle, właśnie to jest to, to mowa jest o tym osiedlu, a pani przewodnicząca wiedzą, pana marszałka.
Tak, no ja dlatego to się tak dzieje, w związku z tym moim wnioskiem, żeby odstąpić od tego przedsięwzięcia. Niemniej na wspólnym posiedzeniu było takie ustalenie, żeby nie wykreślać na razie, tylko przesunąć. Mój wniosek był taki, żeby po prostu odstąpić.
Ja przesunąłem, ale żebyśmy wiedzieli, gdzie jest lokalizacja. To było, no tak. Szczególnie.
Rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Nowe Skoszewy, numer ewidencyjny gruntu 45. Łączna kwota nakładów finansowych na lata 2012-2013 55 000. Plany zagospodarowania przestrzennego, łączna kwota nakładów finansowych na lata 2010-2013 273 376. Łączny limit zobowiązań na wyżej wymienione przedsięwzięcia w latach 2013-2017 wynosi 9 818 388 zł. Umowy na zadania bieżące, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w latach 2013-2017, łącznie stanowi limit zobowiązań na kwotę 41 076,17. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Kamińska, pytanie.
Tak. W uchwale, która już została podjęta, mam tu na myśli uchwałę 154 dzisiaj w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2012-2016, na stronie 8, pozycja 17. I ja nie widzę jakby rozpisania przyjętej w tej uchwale pozycji w uchwale 156. Czyli wieloletniej prognozy. Jaki tytuł? Już czytam. budowa ośrodka kultury, sportu, oświaty wraz z infrastrukturą techniczną, zielenią, urządzoną placami zabaw, boiskami sportowymi w miejscowości Kalonka. Tak? Mamy w tej uchwale przyjętej, a w zmianach, a nie widzę rozpisania tego w uchwale, którą mamy przyjąć, czyli 156. Nie. 12-16.
Proszę zobaczyć
w roku. W roku 16.
16?
Tak. Teraz jeszcze raz. No to jest rozpisane na różne lata, bo tutaj mamy i od 2012 do 2016.
A nie mieści się w 2017, ten drugi teraz przyjęty po zmianach. I proszę wytłumaczyć to teraz. Bo to jest kwestia tego rodzaju, że nie ma jeszcze przygotowanej ani projektu, ani zgody na ten teren. Bo to wiadomo było, że przygotowaliśmy ten materiał do Agencji Nieruchomości Rolnej. Nie ma na dzień dzisiejszy. Nie został wpisany do następnego projektu.
No tak, ale dzisiaj przyjęliśmy uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna na lata 2012-16 ten zapis. Przyjęliśmy go dzisiaj, tak? Dobrze. A w prognozie znika. No.
Nie, ten co podjęliśmy, to jest po prostu.
A dlaczego nie ma wobec tego w prognozie?
W prognozie nie mieści się prawdopodobnie w czasach, a to jest jedyny.
Nie, no to jest dokument spójny, to jest jedno wynika z drugiego.
Dotyczy jeżeli tej samej prognozy finansowej na lata, prawda?
Tak.
Tej samej prognozy finansowej.
Na te same lata, to jest tylko przesunięcie o rok, bo tu jest 12-16, tu jest 13-17, a więc mieści się w tym samym przedziale czasowym i dotyczy tej samej prognozy. Tu jako zmiana jest wprowadzone, a już w dokumencie, który się nazywa prognozą, tak, czyli po wprowadzeniu zmian, nie ma w ogóle tej pozycji. No to nie może tak być, bo to jest rozbieżność. To po prostu nie ma spójności zupełnie między tymi dwoma dokumentami.
Na to pani Śpionek nie zwróciła uwagi?
Na razie mówię o tej, przede wszystkim panie wójcie. Właśnie problem polega na tym, co już wielokrotnie zwracaliśmy się w ubiegłych latach z prośbą, aby przy tak ważnej sesji, jak sesja dotycząca WPF-u oraz budżetu na rok następny, żebyśmy nie dostawali ostatecznego brzmienia projektowanych uchwał na sesji, prawda? Bo to są wielostronicowe materiały. Ciągle po to są spotkania w komisjach z projektem tym pierwotnym, prawda? Który pan wójt przygotowuje, żeby radni wnieśli swoje uwagi, żeby była dyskusja i żeby potem w tym projekcie, który ma być głosowany na sesji, było to wszystko uwzględnione. Ale my to musimy się z tym zapoznać, prawda? No teraz wyłapujemy na bieżąco jakieś rozbieżności. To jest ta, którą zauważyłam, ale nie mogę ręczyć, czy nie znajdzie się więcej takich rozbieżności.
O tej uchwale, o której pani mówi, uchwaliliśmy.
Uchwaliliśmy uchwałę numer 154 dzisiaj na sesji dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowosolna na lata 2012-2016. Strona 8, pozycja 17.
Zaraz. Nie mogę się, przepraszam, że się tak nie mogę.
No, wszyscy mają trudność, żeby się w tym połapać, no bo te dokumenty nie są spójne.
Ja tylko mogę, bo ja przepraszam bardzo, nie ma pani skarbnik.
Wiadomo, że autorem jest pani skarbnik, ja tylko wprowadzam i referuję pod nieobecność. Pani skarbnik zastępuje, pani Ania zastępuje panią skarbnik i chcę powiedzieć tak, że ten dokument pierwszy, gdzie mieści się to rozbudowa, to był wprowadzany wcześniej i tylko zmiany są. Zmiany są. On tam jest umiejscowiony. Natomiast ten dokument, dwa 2017, tak, który ostatnio próbujemy wprowadzić, jest innym dokumentem.
Ale dotyczy tego samego, panie wójcie, no a jest rozbieżność o milion.
To nie jest ten sam dokument, bo gdyby był ten sam dokument, by był tożsamy z jednym z drugim. W związku z tym do Regionalnej Izby Obrachunkowej na lata, te, które przeczytaliśmy, poszedł ten ostatni dokument. A tamten dokument był już i teraz zmiany jest, pójdzie po uchwaleniu. I zobaczymy, co Regionalna Izba...
Który dokument poszedł do RIO?
Określający budżet na przyszły lat.
Bo ten, co teraz... ten, którego jeszcze nie przyjęliśmy.
Tak.
A wobec tego, czego
ten, który funkcjonuje,
ten dokument mówiący
ten, który funkcjonuje przy budżecie 2012 roku. I prognozuje następne lata, a teraz nowy dokument, który prognozuje, poszedł do RIO z aktualnym budżetem.
Czyli z tego budżetu nowego dokumentu całkowicie zniknęła pozycja 17 ze strony numer 8.
Tak.
Czy ja mogę coś wyjaśnić? Proszę Państwa, jeżeli chodzi... Proszę Państwa...
Przed chwilą przyjęliśmy te zmiany.
Tak? No tak, ale jest 12,
proszę Państwa, gwoli wyjaśnienia, żeby tutaj wszyscy się zorientowali, o co chodzi. Ponieważ wójt, składając projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2017 i ciąg dalszy, to jest budżet na 2013 rok, nie była wpisana budowa świetlicy w Kalonce. W ogóle nie była wpisana. I na jednej z komisji, może ostatniej, może przedostatniej, był wniosek, żeby jednak ruszyć ze świetlicą w Kalonce. Proszę Państwa. I po ustaleniach z wójtem, że wójt wpisze do budżetu 20 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, i żeby już zainteresować się tym tematem, no mnie się wydaje, że to jest niezbędny temat, który trzeba w tej... Nie, pani radna. I teraz mówię dalej. Ponieważ nie znalazło to się w projekcie budżetu, który wójt złożył Radzie, prawda, na komisji ustalone zostało, że wójt nie wpisze do wieloletniej prognozy finansowej do projektu uchwały, który teraz był omawiany, tylko wpisze do projektu budżetu, który będzie omawiany, żeby po prostu ruszyć ten temat. I o ile ja pamiętam, tak wszystko było ustalone na wspólnej komisji, że na razie będą to ustalenia związane właśnie z wyborem projektu, z wyborem terenu i takie były ustalenia, szanowni radni, czy ja dobrze pamiętam? Tak. I to zostało wpisane i było głosowanie, żeby wpisać gdzieś przedsięwzięcie budowa świetlicy w Kalonce. Zostało to wpisane do projektu budżetu, jak wójt powiedział, tak, na 2013 rok. Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej wójt powiedział, że na razie nie wpisze. Jak zrodzi się temat, będą jakieś dane w trakcie roku, wpiszemy wieloletnią prognozę. Takie były ustalenia.
Mogę?
To tyle woli wyjaśnienia, ale będzie ciąg dalszej dyskusji.
Chciałbym sprostować, czy dopowiedzieć, co pani przewodnicząca powiedziała. Taki wniosek był przedłożony. Wniosek nie został rozstrzygnięty, ponieważ była równość w tym, żeby ten wniosek był realizowany i nie był realizowany. W związku z tym nie było takiej decyzji. Była decyzja czy obietnica pana radnego, czy zobowiązanie pana radnego Grzelińskiego, żeby przedstawił wniosek z podpisami 8 radnych, żeby to zostało wprowadzone do budżetu. No i będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast to wszystko, co pani przewodnicząca powiedziała odnośnie wieloletniego planu, było tak realizowane, tak było powiedziane przez pana wójta, że nie zostanie wpisane i ewentualnie w budżet.
Tak, oczywiście. Pan radny Grzeliński chce zapytać, proszę.
Te wypowiedzi państwa jak gdyby nie dotyczą meritum sprawy, ponieważ no, wieloletnia prognoza inwestycyjna gminy Nowosolna jest wieloletnią prognozą inwestycyjną gminy Nowosolna. Jeśli głosujemy zmiany do tej prognozy na lata 2012-2016, a później uchwalamy prognozę na 2013-2017, to ja nie widzę powodu, żeby pozycja, która była w tej uchwale związanej ze zmianami, nie znalazła się w uchwale, która dotyczy przyjęcia tej prognozy. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeśli przyjmiemy i wprowadzimy do budżetu kwotę 20 tysięcy złotych na projekt, to brak środków w prognozie do 2017 na budowę już konkretną tego domu kultury czy świetlicy środowiskowej może skłaniać do takiego myślenia, że chcemy te 20 tysięcy złotych w 2013 roku po prostu wydać na coś, co poleży sobie na półce i nie zacznie być realizowane do roku 2017. Taka jest prosta logika i wymowa płynąca z tych dwóch dokumentów i przyjęcia i z wypowiedzi państwa. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś uwagi do wieloletniej prognozy? Czy pan wójt wyjaśni jeszcze w związku z wypowiedzią pana Grzegorza?
Wyjaśniłem i dziękuję za wsparcie panią przewodniczącą, zarówno pana radnego Marciniaka. Natomiast chcę powiedzieć, że ja na wniosek radnych pana Grzelińskiego, pana Rasika, panią Kamińską wrzuciłem te 20 tysięcy i po rozmowie z panem Grzelińskim już powiedziałem, że nie potrzeba tych 8 podpisów. Będę miał prośbę do pozostałych radnych, żeby budżet z tymi 20 tysiącami zatwierdzić. Natomiast tutaj mam prośbę, żeby już przy tej prognozie wieloletniej, nie mając finansów, nie znając dokumentu, nie znając kosztorysu, nie wprowadzać. Ja przy najbliższej okazji, jeżeli mieszkańcy, jeżeli radni powiedzą, panie wójcie, jest projekt, jest kosztorys, kosztuje 1,5 miliona złotych, 1,6 milionów, wprowadzimy to do wieloletniej prognozy i do budżetu na 2014 rok, jeżeli zechcą tak radni. Dziękuję. Bardzo proszę nie zmieniać tego, co już było. Bo równie dobrze, nie było pani skarbnik, przygotowywała tą prognozę zmiany na obecną budżetu, do obecnego budżetu 2000, ten co się znalazła tam ta świetlica. To się znalazło i nie wykreślaliśmy, natomiast przy nowej, ja informowałem, dyskutowaliśmy na komisjach, co zostało potwierdzone przez panią przewodniczącą. Dziękuję.
Pan radny Janasik, proszę.
Panie wójcie, ale tutaj nie trzeba, oceny finansowej. Było 1 400 000 zaprojektowane. Pozostańmy przy tej sumie. Ewentualne będą korekty. Tu nic nie przeszkadza.
Wiele zmian wprowadzamy. Panie radny Janasik, ja mam po opinii RIO. Zarówno jeden dokument i drugi jest opinia. Ja nie chcę przykładać teraz dodatkowych materiałów po komisjach. I bardzo proszę o przyjęcie. Będzie czas, co będziemy rozmawiać na dokumencie o opracowaniu już przez 20 minut, przez 20 minut.
Proszę państwa, tutaj jest sprawa nadzwyczajnie prosta, bo oczywiście, że wydatki inwestycyjne muszą się bilansować z dochodami, ze zdolnością kredytową i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj widzimy, porównując te dwa dokumenty, że w dokumencie, który uchwalaliśmy wcześniej, czyli dotyczącym zmian prognozy na 2012-2016, koszty kanalizacji w Natolinie przyjęte są w wysokości 3 100 000 z jakimś tam haczykiem. Natomiast już w tym dokumencie do 2017 roku, który teraz mamy uchwalać, te koszty są ponad 5 milionów złotych. No więc oczywiście ta znaczna podwyżka tych kosztów związanych z kanalizacją musiała spowodować wycięcie takich pozycji jak chociażby świetlica w Kalonce. I tutaj nie ma.
Ale pan może tak interpretować. Nie to było powody, bo dokładnie pan wie, że dostaliśmy w ostatniej chwili pozwolenie na ludzki odcinek. I to proszę o pozwolenie na kolejny odcinek, gdzie mam 100% już możliwości wykonawstwa. I tym poczęł się sugerować. Ja naprawdę nie miałem złej woli, a raczej dobrą wolę, żeby prowadzić.
Dobrze, pan wszystko jedno, co się stało, no jeśli przybyło to ponad 2 miliony złotych do jednego zadania inwestycyjnego, to wszystko jedno z jakichś powodów, no to musiało gdzieś, że tak powiem, trzeba było coś zdjąć. No i sprawa jest według mnie banalnie prosta do interpretacji. Dziękuję.
Proszę, pani Radna Kamińska.
Chciałam zapytać o podstawę prawną tego, że konsultacja, jakby opinia RIO wobec projektu budżetu powstaje przed uchwaleniem tego budżetu przez radnych. Jaka to jest podstawa prawna tej kolejności działań?
Artykuł 13, punkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Tekst jednolity z dnia...
Aha, dobrze, to proszę tego nie czytać, bo to oczywiście nic tam nie da. Ja poproszę może później w przerwie o zdanie tego. Bo chciałabym po prostu wiedzieć, dlaczego to
przekazuje. Nie, bo Regionalna Izba Obrachunkowa zawsze opiniuje projekty budżetów przedkładane przez wójta. To jest dokument opiniowany tak od zawsze, o ile ja pamiętam. Niemniej muszę powiedzieć tutaj szanownym radnym i oczywiście zaproszonym gościom, jeżeli chodzi o budowę świetlicy w Kalonce, to na wspólnej komisji akurat panie wójcie, to był mój wniosek i wydaje mi się, że jeżeli zostanie to wpisane gdziekolwiek, bo nie można przekreślać przedsięwzięcia budowa świetlicy. To jest taki, mi się wydaje, ulica Aksamitna i budowa świetlicy, to są dwa takie przedsięwzięcia, które powinny tak być, powiedzmy, honorowe dla tej rady, szczególnie ulica Aksamitna, i ponieważ w projekcie budżetu i tutaj po omawianiu te pieniądze, mimo że no tutaj pan radny powiatowy się może wypowie później odnośnie realizacji właśnie przedsięwzięcia na tej drodze powiatowej, te pieniądze były i wydawało mi się, że jeżeli na przykład już gdzieś zostanie wpisany ten temat, budowa świetlicy, będziemy pracować w 2013 roku, żeby po prostu ruszył temat budowy świetlicy w Kalonce. I to były takie moje przemyślenie było, żeby po prostu, mimo że tego nie ma w wieloletniej prognozie finansowej i że nie było tego też w projekcie budżetu, no takie to było, takie moje przemyślenie z tamtej kadencji, z tej kadencji, żeby już tą świetlicą w Kalonce się zająć, no bo rzeczywiście jest to temat do dalszej realizacji. Proszę, pan radny Grzeliński jeszcze.
Panie wójcie, no ja osobiście będę głosował za tą uchwałą, ale no pod warunkiem, że pan, no, że pan zobowiąże się wobec naszych tutaj obecnych radnych i zaproszonych gości, że pan przedłoży do budżetu na rok 2014 jakąś kwotę związaną już z budową świetlicy w Kalonce. Właściwie pan już złożył taką deklarację, więc no, ja chciałbym do państwa się zwrócić z prośbą o to, żebyście pamiętali o tej deklaracji. Dziękuję bardzo.
Ale proszę państwa, to jest sprawa roku 2014, jak powiedział pan Grzeliński. I żeby tutaj już nie przedłużać, na wspólnej komisji naprawdę dyskutowaliśmy, proszę państwa, żeby po prostu wnieść ten temat, przynajmniej no mój był taki zamysł, wnieść ten temat, pracować w 2013 roku nad lokalizacją, nad projektem, a 2014 rok to będzie temat początku realizacji tego przedsięwzięcia. Przynajmniej takie mam marzenia. To tyle. Dzięki. Proszę bardzo, pan radny Marciniak.
Proszę państwa, tak jak tu pani przewodnicząca powiedziała, że honorem powinno być Aksamitna i załóżmy budowa szkoły w Kalonce, czy świetlicy, przepraszam, to honorem nie tylko tej rady, ale poprzedniej jeszcze dalej
powinno być budowa kanalizacji w Lipinach, na Tolinie i Teolinie. Początek rozbudowy kanalizacji w gminie Nowosolna. I panie radny Żeliński, przecież pan głosował też, czy cały czas się wypowiadał o tym, że te kanalizacje powinniśmy robić. Może nie w tej kolejności, czy nie na tych wsiach wolałby pan na terenie Kalonki, no ale tak jest, jak jest. W związku z tym bardzo bym prosił, żebyśmy nie mówili, gdzie jest honor, bo wszyscy jesteśmy za dobrem tego, że ta gmina się rozbudowywała i żeby było jak najlepiej w naszej gminie dla wszystkich mieszkańców. I chciałbym złożyć teraz wniosek taki, żebyśmy zrobili przerwę. Jeżeli państwo...
Głosowaniem czy
Pan
wniosek pana radnego Marcinika, żeby przed głosowaniem nad wieloletnią prognozą finansową zrobić przerwę i ta przerwa 15-minutowa, jeśli państwo się wyrażą zgodę kiwnięciem głowy, no to tak, to przerwa na kawę. 15 po 12 się spotykamy tak dokładnością do...
gminy Nowosolna na lata 2013-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy do po pierwsze zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniego planu finansowego na lata 2013-2017. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 12 łamane przez 81 przez 11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowosolna na lata 2012-2016 wraz ze zmianami. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Nowosolna. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.
Dziękuję. Czy są jakieś uwagi po czytaniu projektu uchwały? Nie. To przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziesięć radnych za. Kto jest przeciwny? Dwie osoby przeciwne. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu i projektu uchwały, który dotyczy uchwalenia budżetu gminy Nowosolna na rok 2013. I tutaj bardzo proszę panie wójcie, pani skarbnik o czytanie stosownych opinii związków zawodowych i różnych instytucji RIO w związku z tym projektem.
Pani Aneta przeczyta opinię i co do budżetu.
Szanowni Państwo, opinia Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z Nowosolnej dotycząca projektu budżetu na 2013 rok. W imieniu Prezydium Rady Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z Nowosolnej po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2013 rok stwierdza, iż część opisowa i tabelaryczna jest czytelna. W Zwracamy uwagę na znikomą ilość inwestycji zawartą w projekcie budżetu na 2013 rok. Podkreślić należy, iż tak zwane wolne środki proponowane są w budżecie na 2013 rok jako spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek. Prezydium Rady Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Nowosolnej opiniuje pozytywnie projekt budżetu na 2013 rok i proponuje jego przyjęcie. W imieniu Prezydium Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych podpisali prezes Wiesława Walczak, przewodnicząca Gminnej Rady Koła Gospodyń Wiejskich Halina Rogulska. Związek Nauczycielstwa Polskiego. W odpowiedzi na pismo z dnia 15 listopada 2012 roku dotyczące zaopiniowania budżetu gminy Nowosolna, Zarząd Oddziału ZNP Łódź Widzew informuje, że po analizie dostępnych materiałów, zasięgnięcia wiedzy od środowiska oświatowego gminy Nowosolna oraz konsultacjach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, proponowany budżet opiniuje pozytywnie. Dostrzegamy jednak pewne niedoskonałości wynikające z zapisów regulaminu wynagradzania nauczycieli, tym bardziej, że podjęto go uchwałą numer 27/144/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku i do dnia dzisiejszego bez nowelizacji. Uchwała nr 1/235/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu gminy Nowosolna na 2013 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity z 2001 roku, dziennik ustaw nr 55, pozycja 577 z późniejszymi zmianami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Ewa Śpionek przewodniczący, Anna Kaźmierczak członek, Iwona Kopczyńska członek, uchwala co następuje. Opiniuje pozytywnie projekt budżetu gminy Nowosolna na 2013 rok z uwagami zawartymi w uzasadnieniu. Uzasadnienie. Skład orzekający rozpatrzył przedłożony przez wójta gminy projekt budżetu gminy Nowosolna na 2013 rok. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 403 018. Zatem planuje się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. Tym samym wypełniona została zasada określona w artykule 242 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. W załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013 nie ujęto dotacji celowej na zadania bieżące w dziale 801, rozdziale 801.04 w wysokości 109 902 zł. W związku z powyższym skład orzekający wskazuje na konieczność uzupełnienia wyżej wymienionego załącznika. Uzupełnienia wymaga również załącznik nr 9 do projektu uchwały. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowosolna, w którym nie ujęto dotacji celowej, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 551 314 zł, dział 600, rozdział 614, paragraf 6300. Jednocześnie skład orzekający zauważa, że zaplanowana w załączniku nr 2 do projektu budżetu kwota wydatków w dziale 900, rozdziale 902, paragraf 4300, ustalona została na poziomie 200 tysięcy, podczas gdy z informacji opisowej do budżetu wynika, w rozdziale 902 zaplanowano kwotę 300 tysięcy zł. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający wskazuje na konieczność skorygowania powstałej rozbieżności. Skład orzekający proponuje, by nazwa rezerwy celowej określonej w załączniku nr 4 do projektu budżetu otrzymała brzmienie: rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane przy udziale środków unijnych, a wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaklasyfikowane w dziale 756, rozdziale 756-18, paragraf 0490 klasyfikacji budżetowej. Nadto z wielkości ujętych w projekcie budżetu gminy wynika, że wydatki majątkowe w wysokości 1,684,782 zł sfinansowane zostaną dochodami majątkowymi, które planuje się na poziomie 2,485,277 zł. W tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2,023,000 i środki z Unii Europejskiej w wysokości 462,277 zł. Pozostała część dochodów majątkowych wraz z planowaną nadwyżką operacyjną przeznaczona zostanie na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zatem przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2013 rok założenia finansowe wymagają konsekwentnych działań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych, oraz dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących w celu zachowania ustalonego ich poziomu. Opinię składu orzekającego o projekcie budżetu gminy Nowosolna sformułowaną w niniejszej uchwale wójt gminy jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Radzie stosownie do artykułu 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy wójtowi gminy odwołanie do pełnego składu kolegium izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisał przewodnicząca składu orzekającego Ewa Świątek.
Dziękuję bardzo. Teraz pan wójt zabierze głos, rozumiem, i odniesie się do wniosków, które zostały na komisjach w związku z przedłożonym projektem budżetu zgłoszone przez radnych.
Tak, dwa słowa może wstępu. Państwo radni zapoznali się z projektem budżetu zgodnie z terminem, jaki ja miałem do dostarczenia do biura rady. Dyskutowaliśmy dość długo i ten projekt budżetu został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do wszystkich organizacji związkowych. Pani skarbnik przeczytała opinię. Ja mam opinię, sądzę, po dyskusji komisji jednej i drugiej wspólnej pozytywną. Poza tym, że propozycja do zmiany wprowadzenia autopoprawki, bo można wprowadzać ja jako ten, który proponuje budżet, i przyjąłem do wiadomości i stosowania, że wniosę takie poprawki jak z kwoty, jaka była przeznaczona, tam 450 tysięcy złotych, zdejmijmy 20 tysięcy złotych, a ta kwota była przeznaczona na budowę czy przebudowę ulicy Aksamitnej w Karolce, drogi powiatowej, 20 tysięcy złotych w inwestycjach rozpoczęcie, jak gdyby pierwszego kroku przy inwestycji projekt techniczny świetlicy w Karolce. I to zostało uwzględnione i w tym projekcie, który Państwo przed sobą macie, uwzględnione. Pozostała była propozycja Pani Przewodniczącej Rady, żeby wykreślić oświetlenie, to co ja powiedziałem, w Pichtowie, całkowicie i przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg lub na inwestycje drogowe. Oczywiście ze wskazaniem tego rejonu, gdzie te środki były przeznaczone. Ja nie zgodziłem się z tym, z uwagi na to, że projekt techniczny jest już zrobiony i pozwolenie jest wydane. Pozwolenie czynne również zawiera 2014 rok. Pozwoliłem sobie przychylić się do prośby Pani Przewodniczącej, nie ujmować tego w 2013 roku, ale w wieloletniej prognozie na 2014 rok zamieścić, co Państwo również mieli przedstawione w tych materiałach wcześniej przyjętych. Różne propozycje były, dyskusje. Ja, jak pamiętam, to tylko tak dwie te poprawki prowadziliśmy. I że to Pani skarbnik już te, które może tak w dziale komenda powiatowa policji zwróciła się, ale to ja już właśnie wcześniej informowałem, 5 000 zł wprowadziliśmy na dotację na zakup sprzętu informatycznego. Później jest pomoc materialna dla uczniów. My mówiliśmy tutaj, pani skarbnik poprzednio, pani Doliska zmniejszyła z 10 000 na 5 000, a ja z powrotem proszę bardzo o przyjęcie tych 10 000, bo brakuje nam na pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 30-40, stypendia dla uczniów, bo tyle mamy prawie, że wyliczone. To mam prośbę o to, żeby też uwzględnić. Zmniejszenie wydatków jest w dziale 801 na szkoły podstawowe, zakup materiałów wyposażenia, kwota 2,5 tysiąca złotych, to musieliśmy po prostu dostosować budżet wydatki do dochodów. I zmniejszenie w dziale urzędy gminy, bo radni powiedzieli, że to troszeczkę trzeba oszczędzić, jest rok może nie kryzysu, ale spowolnienia, w związku z tym zmniejszyliśmy kwotę 2500 zł i 2,5 tysiąca, w paragrafach razem 5 000 zł, tak. Zmiany, to ja chyba już poinformowałem o tych zmianach dwóch ważnych, a to sięgających inwestycji. W związku z tym, ja jeszcze, jeżeli pani przewodnicząca można, wprowadzając budżet na 2013 rok, powiedziałem, że to jest budżet stabilizacji. Jest to budżet, który dla wszystkich tutaj zebranych, chciałbym powiedzieć, że dochody będą na poziomie 18 549 354 zł 60 groszy. Wydatki nie przekroczą, uważam, 17 345 841 zł 60 groszy. Mówi się o deficycie, jak słyszycie różnie to przy budżecie państwa czy w innych. My deficytu nie planujemy. Natomiast planujemy, że będzie nadwyżka i ta nadwyżka będzie w 100% przeznaczona na spłatę długów, jakie gmina obecnie posiada. A więc jak ktoś powie, może z nadwyżki weźmiemy za ubiegły rok, to dołożymy do budżetu. Nie będzie takich środków finansowych, co roku w czerwcu, tam czy w maju są, to już te pieniądze musimy zgodnie z tym budżetem przeznaczyć na spłatę. Jeżeli można, jeżeli państwo są ciekawi, jak to w budżecie państwa jest, to ja też mogę powiedzieć, jak to jest w budżecie państwa, bo do tego dostosowujemy. Nie słyszę, to może przeczytam, że budżet na 2013 rok w Polsce deficyt nie przekroczy 35 miliardów złotych, 565 milionów 500 tysięcy złotych. W związku z tym nie ma nadwyżki dochodów nad wydatkami. Jest deficyt i brakuje w budżecie 35 miliardów złotych. Dochody, w związku z tym, będą 299 miliardów. Budżet państwa to jest, oscyluje około 300 miliardów złotych i to są dochody. Natomiast ja pozwalam sobie przypomnieć budżet państwa już przyjęty przez Sejm. Dlatego, że my musimy się obracać przez wydane prawem ustawy o zabezpieczeniu dochodów, wydatków 60%, i dlatego to czytam między innymi, żebyśmy byli więcej informacji mieli. Jeżeli nie interesuje, to już nie będę informował. Proponuję zapoznać się, bo naprawdę nie istniejemy na bezludnej wyspie, a jesteśmy uzależnione, tak jak każdy inny. My od powiatu, od województwa i od budżetu państwa. Jesteśmy jednym z tych spółzli, jako gmina, która powinna razem, wspólnie realizować zadania własne, określone ustawami i zadania zlecone przez budżet państwa i niejednokrotnie nie zabezpieczone projekt finansowo. W związku z tym chcę powiedzieć, że na oświatę również i chcemy tutaj inwestować w młodzież, wydatkujemy więcej, jak otrzymujemy subwencji oświatowej. Ja w tym roku będę chciał przyjrzeć się bliżej wydatkom oświatowym i na 2014 rok może jakoś przy wspólnym jakimś działaniu będziemy nie podwyższać wydatków na to działanie. Ja chcę powiedzieć, że jest jeszcze droga powiatowa, jak mówiłem, dodane jest w miejscowości Karonka, ale dodane jest w budżecie, w tym na opracowaną dokumentację. Ja chcę powiedzieć, przy tym budżecie już teraz mogę powiedzieć, albo chcę powiedzieć, że największą inwestycją i najwięcej środków finansowych jest nie na nasze zadanie, a na zadanie powiatu. Chcemy wesprzeć powiat, 430 tysięcy jest wyznaczone. Ja serdecznie chcę podziękować grupie, która została wyłoniona i chyba jest aktywna, pięcioosobowa w Karonce, żeby rozpoznać możliwości realizacji przebudowy ulicy Aksamitnej wraz ze skrzyżowaniem. I ja już nie jestem wyrocznią od tego, co ma być. Wyrocznią jest grupa, którą ja proponowałem, żeby wskazała jedną osobę i tą osobę wskazywałem jako pana radnego powiatowego, pana Markiewicza. Miałem prośbę do pana Grzelińskiego swego chyba dwa dni wcześniej, czy już jest wskazana, czy nie. I to, co pan w kuluarach, to, co pan Markiewicz pokazywał, to jest początek grudnia, już nieaktualny. Jeżeli ktoś powie, czy ma być budynek, czy nie, od kogo zależy? Od grupy. Bo ja uważam, że nie można wstrzymywać jednej inwestycji od drugiej, a żebyśmy kolejne lata i dawali powód staroście, żeby przedłużał tą inwestycję. Jak grupa pięcioosobowa będzie świadoma tego, że rozebrać budynek już teraz i realizować, to bardzo proszę. Ale bardzo proszę wyznaczyć i jeszcze zadzwonić do pana Karolaka, projektanta, w tym roku albo w poniedziałek złożyć życzenia i spodziewam się, że w styczniu będzie gotowy projekt z pozwoleniem na budowę, czego sobie i państwu życzę. Reasumując, będziemy starać i bardzo proszę o wsparcie. Wsparcie radnych i mieszkańców również, bo my do budżetu gminy w tym roku, w 2013, mamy wprowadzić 2 440 000 za sprzedaż mienia komunalnego. Jeżeli nie sprzedamy to mienie, a mienie komunalnym jest część Bogini tutaj na wprost wisi, około 3 hektarów ziemi. Oczywiście to będzie w przetargu, jeżeli ktoś może albo ma, będziemy promować, że tu do nas mogą być, jest to teren zabudowy rezydencjonalnej i to jest umieszczone w dochodach. Jeżeli tego nie sprzedamy, będziemy mieli kłopoty z oświatą, z kulturą, ze wszystkim, bo nie będziemy uzyskiwać dochodów. Bardzo proszę panią przewodniczącą, szanownych radnych, żeby ten budżet był przegłosowany, a informując o tym, każdy wie, jak budżet był zatwierdzany przez Sejm i jak posłowie głosowali, ale tego już nie powiem przed głosowaniem. Powodzenia życzę i dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Janasik chciałby zabrać głos. Potem
ja chciałem odnieść się do budżetu, na którym pracowaliśmy, strona 72, pozostała działalność, wydatki bieżące. Tutaj jest wiele zadań, między innymi grupy partnerskie. Teraz w budżecie, który pan wójt przedstawił, to zadanie zostało wykreślone. Czy może pan powiedzieć, w jaki paragraf zostało wpisane, na jaką kwotę?
W żadnym paragrafie, na żadną kwotę.
Po prostu nie ma. Czy jeszcze są jakieś pytania po omówieniu projektu budżetu przez wójta? Pan radny Grzewiński, proszę.
Generalnie ten budżet, na ten budżet można byłoby spojrzeć w taki sposób. Otóż sprzedajemy duży areał w okresie bezcy na rynku nieruchomości, która będzie się w 2013 roku pogłębiać zgodnie z tym, co zgodnie ze wszelkimi prognozami. Więc nie jest to najlepszy czas. Rozumiem, że jest to
wymaga tego takiej decyzji dość trudnej i ryzykownej, no, sytuacja budżetowa gminy. Też należy zwrócić uwagę, że jeszcze chyba nigdy, przynajmniej w okresie, kiedy analizowałem budżety gminy Nowosolna, udział inwestycji w budżecie gminy nie był tak niski. Przy jednoczesnym zamiarze zaciągnięcia kredytu na 600 tysięcy złotych. No to są moje takie ogólne refleksje. Rozumiem, że to już dyskutowaliśmy, tak raczej jako podsumowanie chciałbym powiedzieć, znaczy określić to, co powiedziałem. Dziękuję bardzo.
Pani radna Kamińska chce zabrać głos? Tak, proszę bardzo.
Tak, ja z kolei chciałabym się odnieść do tego, co pan wójt powiedział o grupie radnych, którzy zabiegają o przebudowę ulicy Aksamitnej. Bo pan wójt dzisiaj tym oświadczeniem jak gdyby przerzucił no też i w pewnym sensie odpowiedzialność za kształt tego projektu na tę grupę. Ale to stoi i to zgoda, bo myśmy po prostu chcieli się tym zająć i ten temat prowadzić, tak? W zgodzie z wolą mieszkańców. Ale w świetle tego, co pan wójt powiedział, budzi moje zdumienie korespondencja pana wójta z powiatem, w której to korespondencji pan wójt jakby nadal wbrew naszej woli i woli mieszkańców ciągle optuje, nie mówimy o natychmiastowym wyburzeniu tego budynku. Proszę też uważnie zwrócić uwagę. Tak. No tak, no ale odpowiedź powiatu, z którą pan nie zapoznał nas, jest w duchu takim, że powiat nadal stoi jak gdyby po zgodzie naszych, po stronie naszych oczekiwań i oczekiwań mieszkańców. Tak? No, więc dobrze, że pan to mówi. Chciałam to właśnie usłyszeć, bo cały czas jest pewna sprzeczność, prawda?
Pismo moje było...
Proszę włączyć mikrofon, panie wójcie.
Panie radny, pismo do powiatu było przed spotkaniem. Później spotkanie, tak? Po spotkaniu ja żadnej korespondencji nie wymieniłem z powiatem.
Ale nie powiat już po spotkaniu przysłał panu.
Ale to ja...
Swoją na ten temat.
Ale powiat zawsze brzmiał... Powiat, nie mając pieniędzy i w budżecie, proszę spojrzeć na budżet powiatu na przyszły rok. Jest intencja pomocy? Nie ma radnego powiatowego, bym powiedział. U nas jest intencja zawarta. Czy powiat nadal będzie uciekał od Aksamitnej, a jak od chodnika w Jorczyniu, to jak od ognia będzie uciekał, bo nie ma środków finansowych. Ja dziwię się, nie dziwię, ale ja chcę. Nawet powiedziałem na komisjach, jak zero będzie pomocy, a będzie podpisane porozumienie, to też będę chciał zrealizować.
No to bardzo szlachetnie i my to doceniamy. Tylko chodzi o to, żeby szło to w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców, a nawet i powiatu, jak się okazuje, jeśli chodzi o sam projekt.
Ja się wycofałem na następnej sesji posłów.
Okej, przyjmujemy do wiadomości.
Pan ma być będzie może kierowany. Bardzo proszę, akcja. No.
Okej. Okay. Pan radny Gabara, proszę bardzo.
Panie wójcie, jeśli chodzi o ulicę Aksamitną. Ja uważam, że
nie może być sytuacji takiej, że pan, że tak powiem, no, zostawia to już mieszkańcom tylko i wyłącznie. Nie może być takiej sytuacji, panie wójcie, że w kuluarach dopiero zaczyna się, prawda, rozmowa na temat tego, kto, co i jak między radnym powiatowym, panem, mieszkańcami i tak dalej. Działamy w jednej gminie. Musi to być koordynowane. I uważam, że jeśli chodzi o ulicę Aksamitną, to już jest trochę naprawdę wstyd, bo tych rozmów już jest tyle. Każdy ma inne zdanie na ten temat. Usiądźcie państwo wszyscy, czy usiądźmy wszyscy, bo ja też jestem tym zainteresowany, i wreszcie podejmijmy jednoznaczną decyzję i jej brońmy. Bo jest sytuacja taka, że każdy mówi co innego. Jeden mówi oświetlenie, drugi mówi bez oświetlenia, trzeci mówi chodniki, czwarty to. Tu mieszkańcy mają się zebrać. Radny powiatowy mówi, że on czego innego broni, gmina z czym innym wychodzi. Wreszcie ustalmy, przecież to jest tak proste.
zbierzmy się tutaj razem, ustalmy, w jakim kierunku idziemy, co robimy przy minimalnych jakichś środkach, żeby wreszcie tą ulicę zrobić. Bo my się po prostu ośmieszamy w oczach mieszkańców. I uważam, że wreszcie powinno się przeciąć ten temat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie wójcie, to już taka prośba, jeżeli pozwolicie państwo, że jestem przy głosie, a zajmuję się tymi sprawami budżetowymi. Uważam, że nad budżetem roku 2014 powinno się zacząć praktycznie już od stycznia roku 2013, żeby tego nie zostawiać na ostatni moment, żeby to nie działać też w jakimś stopniu tam przez zaskoczenie, żeby nie było inwestycji typu nawet takich jak pan powiedział, że został zrobiony projekt, a ponieważ mieszkańcy nie chcą czy coś, to przesuwamy i tak dalej, i tak dalej. Bo ja tu akurat zgadzam się z panem radnym Grzelińskim, że w naszej gminie, gminie tej wielkości, zadania inwestycyjne w planie budżetowym sięgające 9%, 8-9%, w zależności czy do dochodu będziemy, czy do wydatków, jest to kwota rzeczywiście mała. Ja, ponieważ żeśmy na ten temat dyskutowali, że jest to budżet stabilizacji, że ten rok traktujemy jako rok uporządkowania finansów, przyjąłem to do wiadomości, ale bardzo proszę, panie wójcie, żebyśmy już nad budżetem 2014 roku pracowali od początku praktycznie 2013 roku, a żeby te wydatki były jak najbardziej trafione, to jest raz, i żeby rzeczywiście zaspokajały te najbardziej konieczne potrzeby mieszkańców. Także bardzo proszę o te dwie rzeczy, żeby, że tak powiem, się stały. To znaczy skończmy wreszcie tą aksamitną, której nie możemy zacząć, i nad budżetem roku 2014, żeby rzeczywiście to, co powinno być zrobione, żeby było przygotowane, zrobione, i żeby w planach już jeśli chodzi o wieloletnią prognozę, żeby ona się, bo ona powinna się na dobrą sprawę rolować z roku na rok, żeby też było takie rolowanie, a nie żeby, że tak powiem, skakać. Także dziękuję bardzo. Ja będę głosował za tym budżetem, bo żeśmy na komisjach rozmawiali na ten temat, i uzasadnienie, dlaczego ten budżet jest taki, on jest rzeczywiście bardzo mały, jeśli chodzi o inwestycje, przyjęliśmy do wiadomości, ale prosiłbym, żeby już na rok 2014 zacząć pracować wcześniej, żeby rzeczywiście można było wygospodarować środki. Dziękuję bardzo.
Zgłaszała się pierwsza pani radna Kamińska, a pan wójt chce się ustosunkować? Aha.
To może ja.
To proszę bardzo.
Jeżeli można, pani przewodnicząca, szanowni radni, pan radny Gabara powiedział, że nie może być tak, że ja będę wyłączony i nie będę miał wpływu na ulicę Aksamitną. Panie radny, nie był pan na spotkaniu. Tam było naprawdę wszystko ustalone tak, jak powinno być w demokracji, w szanowaniu się, kto za co odpowiedzialny jest. A ja skłoniłem się do tego i sam zaproponowałem, co radni, co mieszkańcy przyjęli. Nie ma innej możliwości, jak bez udziału administracji, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli łącznie z przedstawicielami w Radzie. I zachęcam pana, żeby pan poszedł i włączył się w tą grupę pięcioosobową. Ja naprawdę oczekuję i będę wszystko wykonywał. Wszystko będę wykonywał jako administrator i nie wyłączam się. Natomiast będę sposądzany, że ja nie lubię się, albo ktoś komuś chce na złość zrobić ze starostą. Koniecznym moim zdaniem było wyłączenie swojej osoby, ale nie jako realizator, tylko jako decydent. W związku z tym proszę to tak przyjąć i tak będę oczekiwał pomocy. Panie radny, budżet 2014 roku też można w 80% przewidzieć, i inwestycje też. Dzisiaj przyjęliśmy no, wieloletnim planie inwestycyjnym. To jest oparte. Mamy, co zawsze wracamy do wieloletniego planu inwestycyjnego. Tam są te środki finansowe. Ale jest jeszcze taki moment, że trzeba popracować nad tym, gdzie pójdą środki finansowe 2014-2020 rok. Zewnętrzne środki finansowe. Jeżeli my nad tym nie będziemy teraz pracować, nad tym, żeby trzeba łódzki obszar metropolitarny powołać i wejść tam, to stracimy następne lata. My nie możemy patrzeć tylko na ten rok przyszły, ale musimy dalekosiężnie spojrzeć i teraz chcę powiedzieć. Już nie ma, jak się czyta prasę czy wypowiedzi, nie ma już w samorządzie inwestycji drogowych. Są tylko osiedlowe pozostawione. Najważniejsze wypowiadają się mieszkańcy oświata i zdrowie. U nas te drogi, które już powinny być zrobione, to autobusy jeżdżą, komunikacje MTK są dobre. I teraz tylko kwestia, na co przeznaczymy te środki, nieduże, bo skromne. Natomiast, jeżeli chodzi, ja przepraszam bardzo do pana Krzemińskiego, jeszcze się odniosę, chociaż dzisiaj się tak jakoś dziwnie zgadzamy. Ja nie muszę sprzedawać mienia komunalnego. Nie muszę. To jest tylko dlatego, że chcemy zainwestować te środki finansowe i co zainwestujemy w potrzebne rzeczy, tak? Natomiast ja nie mam tych 3 hektarów tylko. Jest więcej i chcemy sprzedawać, żeby mieszkańcy przychodzili i z tych mieszkańców, z tych podatków od nieruchomości, one się wyrównają. To nie pozbywanie się mienia komunalnego, które ono leży. Ale nie wiem, kiedy przyjdzie czas, żeby dobrze sprzedać. Bo to równie dobrze, też można dobrze sprzedać. Dlatego poprosiłem o promocję tego terenu. Wspólnie będziemy działać nad dobrem tej gminy i będziemy patrzeć nie na następną kadencję, tylko na następne pokolenie. Bardzo proszę o przyjęcie tego budżetu. Dziękuję.
Pani Kamińska, proszę.
Ja tylko jeszcze tytułem uzupełnienia do pana Andrzeja, że z tego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami starostwa, urzędu gminy, projektanta, policji, bo było to niezwykle no, takie obszernie środowiskowo zorganizowane zebranie, są aż 3 notatki i zachęcam do zapoznania się z nimi, tam wszystko zostało zapisane.
Ja jeszcze tak chciałam zapytać, panie wójcie, tutaj pan Grzeliński mówił o kredycie czy pożyczce 600 tysięcy, czy ona dotyczy następnego roku? Nie, nie. No właśnie, woli wyjaśnienia. Pan radny Marcinak, proszę.
Proszę państwa, tak mnie trochę korciło, żeby podjąć temat jeszcze, czy dalej mówić o tej aksamitnej, ale się wycofam, bo żeśmy nie szli znów, gdzie większa dyskusja niż wszystko jest warte. I w związku z tym mogę tylko powiedzieć, jest 431 tysięcy złotych na aksamitną i wszyscy tutaj radni prawie ten pogląd podzielili i w związku z tym, jeżeli są jakieś kłopoty, to są kłopoty między, powiem bezczelnie, może między radnymi, którzy tego terenu dotyczy. Natomiast chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedno. Na tym naszym spotkaniu komisji ja się wypowiadałem przeciw budowie świetlicy w Kalonce. Kilku radnych też się na ten temat opowiadało. Ale w związku z tym, żeby nie zamykać tematu, tego, co pan wójt zaproponował. Na pewno będziemy się wszyscy przyglądać. Żeby ten temat ruszył, to ja będę za budżetem i za tym zapisem. Natomiast też chciałem powiedzieć, że nie z tego tytułu, tylko że tam na to linię będzie kanalizacja i te linie i w Lipinach. Z tego tytułu, że tam się coś trochę zwiększyło. A to się zwiększyło, bo jeszcze doszedł 17 rok, nie 16. A oprócz tego, że zostały, jak wszyscy państwo wiecie, dostała pozwolenie na budowę tej kanalizacji. W związku z tym to nas wszystkich zobowiązuje. Ja będę głosował za budżetem i chciałbym, żebyśmy, jeżeli możliwe jest to, już tyle dyskutowaliśmy, żeby może nie ciągnąć tego, bo wszyscy się nudzimy, a budżet już jest uchwalony i pewnie nie uchwalony, tylko przedstawiony nam i bardzo bym prosił, żebyśmy się merytorycznie do tego ustosunkowali. Jeżeli trzeba, jeżeli nie, to zagłosujmy.
Dziękuję.
mimo tej wypowiedzi pana Marciniaka, ja jeszcze zapytam radnych, bo to jest jeden z ważniejszych dokumentów. Najważniejszy. Więc jeżeli są jakieś pytania czy uwagi, to bardzo proszę. Nie widzę. W związku z tym proszę Komisję Uchwały Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 24/157/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2013 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz artykułu 211, artykuł 212, 239, 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W związku z artykułem 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 18 549 354 zł 60 groszy. W tym dochody bieżące 16 064 077 złotych 60 groszy. Dochody majątkowe 2 485 277 złotych. Załącznik numer 1, tabela numer 1. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 17 345 841 zł 60 groszy, w tym wydatki bieżące 15 701 059 zł 60 groszy, wydatki majątkowe 1 644 782 zł. Załącznik numer 2, tabela numer 2 oraz tabela numer 2a. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 203 513 zł, która zostanie przeznaczona na pierwsze. Spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 203 513 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 203 513 zł. Załącznik numer 3, tabela numer 3. Paragraf czwarty. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pierwsze. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 205 tysięcy zł. Paragraf piąty. W budżecie tworzy się rezerwy. Pierwsze. Ogólną w wysokości 96 007,51 zł. 2. Celowe w wysokości 66 100 zł. Sego. Na wydatki bieżące 66 100 zł. Załącznik numer 4. Tabela numer 4. Paragraf 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują. Pierwsze. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Załącznik numer 5, tabela numer 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Przyjmuję ciszę.
Załącznik numer 6, tabela numer 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem numer 7, tabela numer 7. 4. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, załącznik numer 8, tabela numer 8. Paragraf 7. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Nowosolna na 2013 rok w wysokości 1 990 114 zł, załącznik numer 9, tabela numer 9. W tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 885 114 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105 000 zł. Paragraf 8. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, załącznik numer 10, tabela numer 10.
Paragraf 9. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości. Pierwsze. Przychody 1 341 000 zł. 2. Wydatki 1 340 275 zł. Załącznik numer 11, tabela numer 11. Paragraf 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 248 zł. Załącznik numer 12, tabela numer 12. Paragraf 11. Ustala się kwotę wydatków do dyspozycji SOEC w wysokości 270 383,98 zł. W podziale na poszczególne sołectwa wynosi ona. Sołectwo Boginia 11 885,17 zł. Sołectwo Borchówka 15 492,49 zł. Sołectwo Byszedy 22 707,14 zł. Sołectwo Grabina 19 669,39 zł. Sołectwo Kalonka 29 073,20 zł. Sołectwo Kopanka 22 479,31 zł. Sołectwo Ksawerów 11 011,82 zł. Sołectwo Lipiny 24 605,70 zł. Sołectwo Moskwa 14 429,28 zł. Sołectwo Natolin 23 884,26 zł. Sołectwo Nowy Skoszewy 10 746,02 zł. Sołectwo Plisów 14 087,54 zł. Sołectwo Stare Skoszewy 17 998,63 zł. Sołectwo Teolin 12 454,75 zł. Sołectwo Wiączyń Dolny 19 859,25 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 13, tabela nr 13. Paragraf 12. Upoważnia się wójta gminy do: pierwsze, zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 tysięcy zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegające na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowa Solna. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania po odczytaniu projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionej wersji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Stwierdzam, że uchwalenie budżetu na gminę Nowa Solna na 2013 rok został podjęty jednogłośnie. Dziękuję wszystkim radnym za podjęcie tej uchwały dotyczącej projektu budżetu. I tutaj zwracam się do pana wójta. Panie wójcie, ma pan pełne przyzwolenie, żeby od 1 stycznia po prostu zacząć realizować budżet gminy Nowa Solna w 2013 roku. No i panie wójcie, tak myślę, że żeby nie było po prostu tak zwanych niewygasów na koniec, ponieważ cały rok pan wójt będzie miał, żeby inwestycje zrealizować, zakończyć, zinwentaryzować, po prostu żeby to były tylko drobne cyferki jakieś ewentualnie, także no, życzę pełnej realizacji, dobrej realizacji. Życzę również sprzedaży majątku, ale jeszcze mi się tak nasunęło w międzyczasie, gdyby może była ta Bessa zmieniła się na tak passe, hotse, prawda? To wówczas trzeba będzie sprzedawać, ponieważ tam już zostały zainwestowane pewne pieniądze, prawda, żeby no, nie były media, czyli żeby działki zdrożały, więc może to będą jakieś pieniądze, które nam się przydadzą na inwestycje, które mamy w zamiarze, nie będę wspominać, bo wszyscy o tym dzisiaj już mówili, czyli ulica Aksamitna, czyli właśnie Świetlice, czyli naprawa dróg, także
jeszcze raz życzę powodzenia w realizacji tego budżetu i dziękuję radnym, dziękuję bardzo. Wobec tego
do trzeciego punktu przejdźmy szybciej.
No czy jest wniosek o przerwę?
No tak,
to radni muszą przegłosować. Jeżeli jest wniosek o przerwę przed trzecim punktem.
No już, na jednego.
To proszę, jeżeli...
Niech się dotrzenią.
Tak, to, ale bardzo bym prosiła o naprawdę dyscyplinę i byśmy tutaj się spotkali punktualnie 20 po 13. Pan wiceprzewodniczący będzie pilnował dyscypliny. Będzie wszystkich tu zwoływał. To tak, 10...
5 minut, 5.
Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego bloku trzeciego, chciałabym bardzo podziękować tutaj Komisji Uchwał i Wniosków, a szczególnie Pani Radnej Kamińskiej, bo się dzisiaj naczytała, a naczytała. Dziękuję bardzo. A teraz już przejdziemy do punktu pierwszego bloku trzeciego. Panie Wójcie, w tym punkcie jest informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Bardzo proszę o...
Dziękuję. Ja tylko przypomnę, czas był krótki, także trudno by było realizację. Pan Mirosław Janasik mówił o przystanku. Jest wystąpienie do powiatu z możliwością. To jest i droga powiatowa, komunikacja nasza, także i ten temat był poruszany również na spotkaniu z mieszkańcami Kalonki przy Aksamitnej. Też pan chyba to wskazywał na to. Będziemy monitorować i realizować. Pan Dzieliński mówił o kierunkach. Jest to zamówiona tablica, ale tablica drogowa. Bo z tego, co ja tutaj mam napisane, to jest do posesji Niecki 5. Nie. I do posesji przy ulicy Grabowej w miejscowości Bukowic.
To jest... W Dużej Leśnej? Nie, bo wiemy,
to proszę włączyć to potem.
Jadąc pod Kalonki jest drogowska z Niecki. 20 metrów w prawo jest taki mini osiedle, kilka zabudowań. Prowadzi do miejscowości też Niecki w głąb, gdzie pan Kowalski mieszka, pan Fatora, pan Nikocel i kilka nowych domów. I tam jest numeracja 9, 7, z tego co ja pamiętam.
To jest kwestia, że generalnie dojazd ze strony akacjowej do tych, to nie, mówimy o tym, o tych trzech procesach, które są po lewej stronie, jeżeli idziemy na południe. Ci skręcają naprzeciwko mniej więcej pana Wolskiego, w prawo jest taka ta polska ulica, która tam idzie do akacjowej, tak? O tą ulicę.
Ja przepraszam bardzo. Został upoważniony przeze mnie pan dyrektor, żeby to zorientować się. Sądzę, że póki co jest zamówiona tablica drogowa E4. Jak będzie potrzeba, jeszcze inne tablice będą umieszczone. Pan radny Marciniak odnośnie kanalizacji, ja odpowiadałem, że sytuacja jest już prawie że klarowna, jak trzeba powiedzieć, że są pozwolone na budowę. Pani Anna Czepińska jest odnośnie wcześniejszego zapalania tego światła. Wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wcześniejsze włączanie. Jeżeli chodzi o panią radną Kamińską-Bruszewską, ten las, który został wycięty. Ja poza tym, że rozmawiałem z nadleśnictwem, ja chcę im pismo posłać, jak mówi plan zagospodarowania przestrzennego u nas. Jaka droga jest w planie zagospodarowania przestrzennego szeroka, co oni mają i my, tam jest szczególnie chroniony teren i powiem, żeby zostawili możliwie szeroką przestrzeń, co będzie spowodowało na bezpieczną jazdę. No. Do wiadomości pani radna dostanie to, myślę, że w nowym roku, nie za rok, tylko w nowym roku dostanie. Jeszcze jest interpelacja pani radna Kamińska-Bruszewska. Ja chcę poinformować, że dach nad świetlicą został wykonany. Nie ma pana Sołtysa, ale mam taką notatkę, że 13 grudnia wykonane naprawę dachu świetlicy środowiskowej dowierzchowej przez wykonawcę poprzez wstawienie dodatkowych belek, które usztywniły całą konstrukcję. To wszystko, które chciałem się wypowiedzieć co do realizacji i więcej nie pamiętam, ale jak to proszę o pytania. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy są jakieś pytania po odpowiedzi pana wójta? Nie widzę. To przejdziemy do następnego punktu. Interpelacje radnych, udzielenia odpowiedzi. Teraz bardzo proszę, jeżeli ktoś z radnych chce zgłosić interpelację panu wójtowi, proszę bardzo. Nie widzę. Przejdziemy do punktu trzeciego. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś? Pan radny Nowacki, proszę.
Dziękuję. Panie wójcie, ja mam taki wniosek. Co prawda już tych minut przybyło trochę, ale z dnia na dzień przybywa i chodzi mi głównie o to, żeby spowodować zmiany tych czasowego załączania świateł na drogach, ponieważ widzę, że już jest dnia prawie z godzinę, a one się świecą. A przecież chyba wszystkim nam zależy na oszczędzaniu pieniędzy. A więc spowodować to konserwatora. Ale jest na przykład, dziś było widno, słońce było, ładnie świeciło, a one świeciły, zgasły za 28. No przepraszam. No.
Widocznie nie świeciło.
Zajmiemy pan radny, pan za serca, bo to jest wycelstwo.
Pan radny Pietrzak, proszę.
Chciałem zapytać właśnie też o świetle, bo kiedyś była interpelacja składana. Chodzi o mruganie. Czy zmiana to jest spowodowane z wyższym natężeniem, czy... To chodzi o...
Tak, mówi elektrownia, zmieścili się, że tak powiem, bo są pewne granice i limity, ile może być pachnięć wyższych harmonicznych przy przepływie prądu. I tym się tłumaczą, bo ja rozmawiałem...
To bym prosiła o włączenie mikrofonu, bo będą kłopoty.
W zakresie i jeżeli są, i nawet wyłączenia są też regulowane tym, że może być na 2-4 godziny w zależności od skali awarii. Zobaczymy, ale jeżeli się coś powtarza, to ja będę drążył tematy, żeby pomierzyli, bo w tej chwili odpowiedziano mi po prostu wprost, że z ich, że tak powiem, badań i ich oglądu wychodzi to, że nie ma zgodnie, znaczy przekroczeń niezgodnych z normą. Ale jeżeli się będzie powtarzało, to wystąpimy pismem o zmierzenie tego. I w dalszym ciągu, tak? Okej.
Okay. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos w punkcie wolne wnioski i zapytania? Nie widzę. To teraz kieruję wzrok na zaproszonych gości. Szanowni Państwo i Pan Sołtys z Lipin, bardzo bym prosiła o ciszę Pana Sołtysa, ale bym również tutaj zapraszała, jeżeli są jakieś problemy, jakieś zapytania, wolne wnioski, proszę. O, jest Pan radny powiatowy, Pan Marek Markiewicz, proszę bardzo. Proszę, proszę.
Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Wysoka Rado, chciałem jakby zabrać głos, już kilkakrotnie byłem, nie będę przedłużał. Sprawa ulicy Aksamitnej jest, no dzisiaj zostałem upoważniony niejako do tego, żeby skontaktować się z projektantem i w imieniu tej pięcioosobowej komisji mamy ustalić założenia projektowe, które będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, wyartykułowanymi na zebraniu. Ja mam, pani Kamińska o tym mówiła, mam protokół z tego zebrania. Nie chcę państwa zanudzać, ale zostawię, że do wglądu. I teraz proszę Państwa, no chcę pogratulować panu wójtowi przyjęcia przez Radę budżetu. Jeżeli chodzi o budżet powiatowy, który był wczoraj uchwalany, nie przeszedł tak jednogłośnie. 7 radnych było przeciwnych. Ja się osobiście wstrzymałem. Między innymi wstrzymałem się dlatego, że inwestycja realizacji ulicy Aksamitnej nie została przewidziana w budżecie powiatu. Na mój wniosek złożony, żeby przesunąć środki na realizację, dowiedziałem się, że nie ma podstaw, dopóki nie ma projektu. Mam nadzieję, że ten projekt będzie w końcu zrealizowany i że będzie z wolnych środków odpowiednia suma na realizację tego zadania przeznaczona. Wczoraj również trochę mnie zdziwiła korespondencja kolejna między gminą a powiatem, z której to wynika, że gmina jednak pozostaje przy projekcie nierozbudowywania skrzyżowania. I proszę Państwa, ja z zadowoleniem przyjmuję jakby honorowe zobowiązanie co do realizacji świetlicy w Kalonce. Byłoby miło, żeby w końcu po tylu latach również gminną wigilię czy opłatek zorganizować w tej części gminy. Mam nadzieję, że za mojego życia jeszcze będzie taka okazja. Natomiast i to jakby w kontekście pan radny Gabara ma rację, że nie należałoby łączyć realizacji świetlicy z przebudową skrzyżowania. Natomiast ja się obawiam, że jeżeli ten budynek, który jest wizytówką gminy od tamtej części, nadal zostanie, no to nowego budynku się nie zbuduje. Także mam nadzieję, że zarówno pan wójt, który przeznaczył te 20 tysięcy na projekt, jak i rada dotrzyma tego zobowiązania i ta inwestycja będzie zrealizowana. Ja ze swojej strony mogę tylko zobowiązać się, że będę starał się przekonać Radę, aby odpowiednie środki zostały zabezpieczone. Obawiam się, że te środki wystarczą jedynie na realizację ulicy Aksamitnej w wąskim zakresie, czyli położenie asfaltu, ponieważ sprawa Schetynówki już jakby upadła. To tyle. Dziękuję. Jeżeli są jakieś do mnie pytania, to ja chętnie udzielę odpowiedzi.
Dziękujemy. Jest pytanie do pana radnego.
Tak, panie radny, odnośnie tego projektu, to ja mam taką prośbę, może to będzie troszkę kosztowało, ale żeby ten projekt był jak gdyby pokazany z kosztorysem, jakby go nazwał, czy takim wstępnym, ile taka inwestycja przy tym założeniach, co mieszkańcy sobie życzą i czy jakim będzie realizowany, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jaki to będzie mniej więcej koszt takiej inwestycji, bo to się wiąże też między innymi potem ze środkami, żebyśmy mogli wiedzieć, czy to jest tak bardzo kosztowne, czy mniej kosztowne, czy to jest takie do przełknięcia u nas na razie. Jakby pan był uprzejmy z projektantem rozmiała w tym temacie, to tak byśmy chcieli. Dziękuję.
Ja mogę od razu się odnieść. Panie radny, we wnioskach składanych do projektu budżetu powiatowego był również wniosek, suma tych wniosków była na około 18 milionów, także było to dużo. Niewiele zostało z tego w budżecie przyjętych, ale tam był również wniosek o realizację ulicy Aksamitnej w tym zakresie projektowym, jaki był wcześniej przygotowywany, bez zakupu gruntów. Jest to inwestycja z rzędu 3 700 000. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, o ten projekt, który już był zawężony, ten drugi wariant, on opiewał, nie chcę teraz mówić, chyba o 500 tysięcy mniej. Mieszkańcy oczekują nie realizacji całej tej inwestycji, łącznie z chodnikami na całej długości. Mieszkańcy oczekują przyzwoitego dojazdu. Czyli ja mogę przeczytać chociaż tylko w dwóch słowach, żeby mówię, oczekiwania mieszkańców są takie. Ulica Aksamitna. Od granic gminy do asfaltu należy położyć nową nawierzchnię asfaltową. Bez tej infrastruktury, która była przewidziana w projekcie Schetynówki, dalej winna nastąpić docelowa, przejrzysta przebudowa skrzyżowania w centrum Kalonki. Trzecie, modernizacja drogi z ułożeniem chodnika od skrzyżowania do ulicy Głównej. I dalej to dotyczy decyzji budowy. Już konkretnie na zebraniu było wyznaczone miejsce po starej krańcówce. To tyle. Ile to będzie kosztowało? Obawiam się, że projektant nie udzieli takiej odpowiedzi, dlatego że projekt będzie niestety bardzo szeroki. Realizacja tego projektu może być etapowana. Etapowanie może być nie tylko na długości, ale i na zasięgu, czyli można etapować poprzez położenie nawierzchni, przebudowę skrzyżowania. To jest zupełnie inna sprawa i to dopiero będzie można przy przetargu określić. Tyle.
No i takie też były nasze ustalenia, kiedy tu siedzieliśmy, że najważniejszy jest dojazd, czyli dywanik i potem etapowanie w ramach posiadanych środków. Także w zasadzie radni byli zorientowani wcześniej po tych ustaleniach. Dobrze. Dziękujemy panu radnemu powiatowemu. I czy ktoś jeszcze może... Bardzo proszę, pan profesor... Zarzycki. Ależ bardzo prosimy. Ale to musi być uwiecznione. Pana wystąpienie, panie profesorze, musi być uwiecznione. Tak. Proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, tu się mówi o dużych pieniądzach, ale równocześnie wydaje mi się, że patrzy się na inwestycje, które były realizowane ostatnio w gminie, że tam popełniono cały szereg błędów. I dobrze by było, gdyby Rada przyjrzała się tym inwestycjom i wyciągnęła określone konsekwencje, kto za to odpowiada. Przykładem takiej nietrafionej inwestycji to jest parking gminny, nie parafialny, tylko parking gminny przed kościołem w Kalonce. Ja sam jestem agnostykiem, w związku z tym mnie to nie mogę powiedzieć, że to mogłoby mnie nie interesować. Ale interesuje mnie jako sposób wydawania pieniędzy. Przecież taki parking powinien być, patrząc się na różne supermarkety, to sposób budowy takiego parkingu jest ściśle określony. Natomiast to, co zaproponowano tam, różne zawijasy, które znacznie podrożyły inwestycje, a równocześnie spowodowały, że ona jest nieracjonalna. I uważam, że na pani spoczywa obowiązek, żeby dokonać tej analizy, dlaczego powstają takie inwestycje. Ja nie chciałbym o innych mówić. Kiedy się rozmawia z księdzem, to on mówi, ja nie widziałem praktycznie tego projektu. No to jest, bo został pokazany mój, no i owszem, tak. W związku z tym, żeby czasami nie wyszło na to, że to jest wina, powiedzmy, księdza, że on sobie tak zażyczył. I uważam, że poza inwestycjami również bardzo dużo gmina ponosi wielkie wydatki i jak ja patrzę się, niekiedy zupełnie bezpodstawne. I tutaj uważam, że komisja rewizyjna, a pani osobiście, powinni dokonać naprawdę gruntownej analizy tego, na co wydaje się pieniądze. Bo nie to, żeby zdobywać pieniądze, to też jest jeden sposób, ale drugi sposób, jak się wydaje te pieniądze. I bym zaapelował do państwa o taką analizę szczegółową. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja może się odniosę do tego przykładu, który pan profesor tutaj wziął i przedstawił. Jeżeli chodzi o parking w Kalonce, to w zasadzie dotyczy to tamtej kadencji. Ja nie wiem, jakie były ustalenia, jaki był projekt, tylko ja to wiem, że właśnie gościliśmy tutaj księdza proboszcza z Kalonki i były pewne ustalenia. No, po prostu był to taki projekt, on został zrealizowany z udziałem chyba środków w ramach Lidera Plus i na to my się zgodziliśmy, ponieważ tam była dość spora suma, jeżeli chodzi o środki tak zwane zewnętrzne. Ja nie wiem, czy to jest dobry, czy zły pomysł, nie będę się odnosiła. Niemniej ten parking jest, jeżeli on służy ludziom, panie profesorze, to dobrze. Po prostu, ja się w ten sposób odniosę. Jeżeli chodzi o szczegółową analizę, jest komisja rewizyjna, ale i komisja rewizyjna dokonuje kontroli. Natomiast jeżeli chodzi o rady gminy, rada gminy działa kolegialnie. Także ja tutaj jako przewodnicząca jestem radną i po prostu podnoszę rękę albo nie podnoszę ręki. W ten sposób ja funkcjonuję i po prostu przewodniczę Radzie, tak jak dzisiaj w tych obradach. Dlatego też to, co zostanie zaplanowane, tak jak w tym roku w projekcie budżetu czy wieloletniej prognozie finansowej, to jest projektodawca wójt, rada decyduje. W ten sposób rada funkcjonuje. Komisja rewizyjna ma określoną ustawową rolę, czyli jest do kontrolowania wydatków gminy i realizacji budżetu gminy. To tyle, jeżeli chodzi o odniesienie się do pana wypowiedzi. Jeżeli pan wójt by chciał się odnieść do wypowiedzi pana profesora, to bardzo proszę, nie? Proszę bardzo, pan radny Pierszak.
Panie profesorze, jako członek Komisji Rewizyjnej nie bardzo rozumiem pana wypowiedzi, bo Komisja Rewizyjna może tylko kontrolować uchwały, czyli zgodnie z uchwałą Rady Gminy słusznie by zostały wydane pieniądze. I w sprawie tego parkingu, panie profesorze, taka uchwała była. Także, a nie można mówić też, że ksiądz Stołowski nie wiedział, czy tego, że to tak. Miał wgląd do projektu, ja byłem w poprzedniej radzie i dokładnie wiem, że miał wgląd do projektu i wyraził na to zgodę. Także z całym szacunkiem, ale fakty są trochę inne.
Czy jeszcze ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani dyrektor Czepińska.
Ja bym chciała tak w imieniu dzieciaków, w imieniu swoim podziękować wszystkim, którzy mieli wpływ na to, że ta inwestycja w Lipinach powstała, czyli sala gimnastyczna. I jeszcze odnieść się tutaj do wypowiedzi pana profesora. Wiem, jak było z inwestycją właśnie na naszym terenie. To nie było tak, że ktoś to wymyślił, prawda, i my nic nie wiedzieliśmy. Konsultowane to było wśród mieszkańców, byli radni z naszego terenu, byli nauczyciele WF-u, nauczyciele inni, byli przedstawiciele młodzieży z UKS-u i przedstawiciele dzieciaków i takie zebrania odbywały się kilka razy, prawda, czy właściwie nawet kilkanaście razy przed przystąpieniem do tej inwestycji. Wybraliśmy i wiemy, co wybieraliśmy i mi się wydaje, że większość inwestycji w ten sposób na terenie gminy powstaje i jest realizowana. Dlatego dziwi mnie trochę to, co powiedział pan profesor. I jednocześnie jeszcze raz dziękuję za to, że ta nasza sala gimnastyczna powstała. Zapraszam wszystkich do korzystania i już tak do godziny 10 światło się w niej pali i jest wykorzystywana. Dzisiaj nawet korzysta młodzież gimnazjalna z niej. Także jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję. Pani dyrektor. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja nie mogę się zgodzić, no z częścią wypowiedzi zgadzam się, ale z częścią wypowiedzi się nie mogę zgodzić. Przewodniczący Rady jest nie tylko radnym, ale kieruje jednostką i z tym stanowiskiem nie mogę się Pani zgodzić, Pani Przewodnicząca, jak Pani zaprezentowała. Natomiast również nie mogę się zgodzić tutaj z panem radnym, że no, zostało wybudowane. Proszę państwa, no jeżeli coś zostało źle wybudowane, trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość. No coś, no został wybudowany potworek. I to, że on służy ludziom, no musi służyć. Ale przecież to jest coś niedobrego. W związku z tym nie mówię, żeby od razu ludzi wsadzać do więzienia. Nie mówię tego. Tylko mówię, żeby wyciągnąć konsekwencje z tego. No jakieś wnioski. Jak to zostało zrobione, czy to zostało poprawnie zrobione. I uważam, że proszę państwa, bardzo dużo wydatków w gminie wymaga przyjrzenia się tym wydatkom. Takie mamy czasy w tej chwili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, nie będę się odnosić, bo co się komu podoba, to jest kwestia gustu. Tak powiem krótko, może troszeczkę złośliwie, panie profesorze. I moja rola wynika ze statutu, panie profesorze, ze statutu. I ja się staram do tej mojej roli no, stosować według przepisów, więc
Ja też bym chciał zadać panu profesorowi pewne pytanie, ponieważ jestem wiceprzewodniczącym, muszę pomagać pani przewodniczącej. W związku z tym chciałem się zapytać, jaka jest pana opinia odnośnie, czy to będzie trafna decyzja, jeżeli gmina będzie budować ulicę aksamitną w tak szerokim planie czy założeniach, żeby pan się do tego ustosunkował. Czy to jest korzystne, czy to jest niekorzystne? Czy to będzie trafna inwestycja, żebyśmy nie mieli potem...
Przepraszam.
Proszę państwa, ale...
Pana radnego.
Może byśmy zakończyli.
Nie, no to... Proszę państwa, ja oceniam w ten sposób, że podział na drogi gminne i na drogi powiatowe jest naszą głupotą. Bo przecież po drogach powiatowych my jeździmy. Nie jeździ powiat, tylko my jeździmy. W związku z tym są to nasze drogi. To jest pierwsza rzecz. Teraz, jeżeli chodzi o aksamitną. Proszę państwa, w przyszłości przecież tam będzie przechodziła droga niedaleko za Wódką, droga do Nowosolnej. W chwili obecnej, jeżeli my wykonamy bardzo duże inwestycje na ulicy Aksamitnej, one do niczego nie będą służyły, dlatego że część Aksamitnej to jest łódzka Aksamitna i ona jest w takim samym stanie, w bardzo złym stanie i ona zostanie w takim bardzo złym stanie. W związku z tym moje odczucie jest następujące. Droga, ulica Aksamitna powinna zostać wyremontowana. Powinna zostać wyremontowana. Bez chodników, bo natomiast newralgicznym punktem dla około 40% mieszkańców gminy jest skrzyżowanie Kalonka na ulicy Kalonka. To jest newralgiczne, ponieważ my wszyscy jeździmy tam do domu i do miasta, natomiast nie tak jak państwo, że wybieracie inne drogi. I to skrzyżowanie jest w bardzo złym stanie i uważam, że powinno zostać wyremontowane. Równocześnie na tym skrzyżowaniu jest stara ruina, która stanowi świetlicę w Kalonce. Ja chciałem, tutaj mnie ubiegł pan radny Markiewicz, ale chciałem państwa zaprosić w tym roku, ja myślę, że nasi radni by się też przychylili, żeby zrobić wigilię w Kalonce. To myślę, że to by było pouczające dla wszystkich. No wrócilibyśmy do czasów Jezusa Chrystusa, kiedy się robiło się wieczerze wstające. I myślę, że to by była odpowiedź na to, o czym tutaj państwo dyskutują.
Ja chciałbym może przypomnieć, że w 2010 roku pan wójt obiecał, że w 2011 roku powstanie świetlica w Kalonce. Ja wiem, że to następuje przesunięcie zawsze tych środków, ale dobrze by było, gdyby wreszcie powstał jakiś przyzwoity, no przed moją śmiercią bym chciał może zagrać w brydża tam z kolegami albo w jakichś innych okolicznościach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś może wolne wnioski, zapytania, czy inne sprawy, bo jesteśmy już, proszę Państwa, w punkcie czwartym ostatniego bloku. Pani radna Kamińska, proszę.
Znaczy, przepraszam, może trochę już po nie w czasie, ale bardzo długo czekałam na dopuszczenie mnie do głosu. I dlatego jednak wyrażę nieco inną opinię na temat projektowania pewnych inwestycji w gminie. To jest zresztą temat szerszy, on właściwie dotyczy nawet Polski, bym powiedziała, że po prostu, gdy jest krótka kołdra finansowa i gdy brakuje na wiele celów pieniędzy, to powinny być inwestycje naprawdę bardzo perspektywiczne i bardzo dobrze przemyślane i przede wszystkim przemyślane pod kątem ekonomicznym, czyli rezultatu do nakładów. I my takich nieudanych różnych inwestycji, przykładów mamy bardzo dużo, no choćby słynna fontanna w Łodzi na placu Dąbrowskiego, prawda, która jest przedmiotem po prostu żartów i śmiechu. I ja na przykład się całkowicie zgadzam tutaj z zachętą pana profesora, abyśmy przyjmując uchwały myśleli nie tylko kategorią kartki papieru z nadrukiem, ale także co z tego wynika dla nas, dla mieszkańców, dla ludzi, jakie to buduje wartości praktyczne, estetyczne i czy rzeczywiście ekonomia tych inwestycji jest właściwa. Jestem całym sercem za tym i wydaje mi się, że byłoby dobrze, ja już pana wójta do tego wielokrotnie zachęcałam, a pan wójt nawet dość przychylnie ostatnio się do tego chyba ustosunkowywał, żeby pewne projekty, pomimo że ustawowo odpowiada za to pan wójt, to w momencie, gdy są to projekty kosztowne i służące całej społeczności, żeby one były trochę konsultowane z radą. Bo co kilka głów to nie jedna i pewne błędy na poziomie właśnie jeszcze projektowania łatwiej jest wychwycić. Naprawdę ten parking jest no, jest kulawy. Zapraszam wszystkich Państwa, żeby się z jego konstrukcją zapoznali. Pomijam fakt, że jest już podbudowa pod olbrzymią część niewykończoną tego parkingu, a niedokończenie tej inwestycji z kolei grozi kolejnymi porażkami finansowymi, bo to, co już zostało zrobione, za chwilę się zmarnuje. Bo tam już się przewracają krawężniki, które nie mają dostatecznego podparcia. Rozjeżdżana jest ta podsypka, prawda? I po prostu za chwilę okaże się, że połowa tych pieniędzy utonęła w błocie. Więc to nie jest naprawdę uwaga, nad którą pana profesora, którą należy po prostu zlekceważyć czy oddalić. Myślę, że pan profesor myśli po gospodarsku i że my jako radni jesteśmy do tego szczególnie zobowiązani.
Proszę bardzo. Pan radny Krzeiński.
Wielokrotnie tutaj dyskutowaliśmy na temat efektywności inwestycji, które realizujemy w Kalonce. I może wykorzystując ten dzień dzisiejszy, który wydaje mi się upłynął w atmosferze zrozumienia, mimo że mówiliśmy o rzeczach trudnych, to wzajemnie się rozumieliśmy, też apeluję o przyjęcie tego, co powiedział nam pan profesor, człowiek doświadczony,
wykształcony kulturalny,
że no, trzeba się pochylić nad tą efektywnością kosztową. Ja tutaj, no, pani dyrektor szkoły podstawowej w Lipinach, owszem, piękna jest ta sala, ale czy koszty ogrzewania tej sali nie mogłyby być mniejsze, gdyby ona została zaprojektowana z nieco mniejszym rozmachem. A tak wie pani, nie tylko, że koszty realizacji tej inwestycji były przez ten rozmach dość wysokie, to jeszcze koszty eksploatacji.
następnych latach będą również wysokie i według mnie są koszty właśnie nieefektywne.
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce sobie tak
skomentuje pani?
Proszę bardzo, o komentarz.
Syty głodnego nigdy nie. Tak, nie zrozumiałem.
Bo jeżeli, proszę Państwa, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną w Lipinach, to ten pomysł zrodził się w poprzedniej kadencji dla przypomnienia i muszę również przypomnieć, że radni jeździli na wyjazdy i oglądali różne sale, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, czy to jest właśnie takie drogie w użytkowaniu i tak dalej. To nie było tak, że ktoś pomyślał i zrobił. Proszę Państwa, to wcale nie był w ten sposób. Tak, więc tak i proszę Państwa, jeszcze nawiązuję do budowy gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii. Również były konsultacje, również były różne spotkania związane właśnie z budową tej inwestycji. Również się, niektórzy mieli pomysły, że po co nam tutaj takie gminno-parkowe centrum kultury, kiedy będzie to stało puste, nikt z tego nie będzie korzystał, bo do manufaktury jest dobry dojazd. No proszę Państwa, musimy poczekać. Jak to wszystko będzie w realizacji, prawda, w działaniu wyglądało, ponieważ no, gminno-parkowe Centrum Kultury i Ekologii funkcjonuje, jest duże zainteresowanie i mieszkańców, i gości i no po prostu dla mnie jest to trafiona inwestycja. Ja wiem, że dla niektórych mieszkańców tej gminy nie jest to trafiona. Niemniej ja mam satysfakcję, że takie gminno-parkowe Centrum Kultury jest. Niemniej nie mam satysfakcji, dlatego że jak były konsultacje, był inny projekt, była sala większa. Po prostu nie głosowałam za większą salą, bo wydawało mi się, że to będzie za kosztowne i będzie właśnie generować koszty. Tu mam wyrzuty sumienia, jak wchodzę i jest bardzo dużo ludzi. Także przyznaję się do tego. Także nie możemy oceniać od razu, jak to będzie w przyszłości, bo może to wszystko się sprawdzi i ludzie będą zadowoleni, mieszkańcy. Tyle chciałam powiedzieć na zakończenie i stanę. Aha, pan wójt jeszcze chciałby. No po prostu przepraszam, nie widzę migających światełek.
Coraz dwa słowa. Panie profesorze, ja osobiście głosując za parkingiem w Kałodce byłem przeciwko. I powiem panu dlaczego. Nikt nie buduje parkingu, jeżeli w perspektywie jest, ma być budowa kościoła. Bo wiadomo jest, że ten parking będzie rozniszczony.
No właśnie,
no,
pan odpowiedział na pytanie.
Ale demokracja ma swoje prawa.
Panie profesorze, radni z Karolki zagłosowali. Przewagą. Także proszę winić swoich radnych. Proszę zdecydować.
Zasada demokracji jest taka, że uchwały przechodzą większością głosów i tutaj nie możemy się tutaj posądzać, czy była racja, czy nie była. Była realizowana inwestycja. Pan wójt, bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, akurat te mikrofony są takie, że na siedząco chciałem podziękować za przyjęcie budżetu. To mój obowiązek i moja przychylność taka, że projekt daje do zatwierdzenia, do dyskusji. Cieszę się, że był przyjęty jednogłośnie, chociaż przy trzech nieobecnych radnych. Natomiast ja nie powiedziałem, jak w kraju, jak w Sejmie było przyjmowany budżet na 2013 rok. Tam naprawdę niewielką ilością głosów. Ja chciałbym zaznaczyć, że chyba idzie dobre w naszej gminie, że każdy radny, każdego radnego zrozumie, za co serdecznie dziękuję. I chcę powiedzieć, że ja jestem do realizacji. Ja w tym roku dostałem największą nagrodę, jaka jest od dzieci w podziękowaniu w Lipinach. I to przyjmuję najlepiej. Natomiast nie pracujemy dla siebie, dla następnego pokolenia, jak zawsze powtarzam, nie na następną kadencję. Zbliża się 2013 rok. Rok trudny, stabilizacja i myślę, że wspólnie damy radę przeprowadzić prace nasze dla dobra tej gminy, tych mieszkańców, co zadeklarowałem już na spotkaniu wigilijnym, że raz w miesiącu będę do dyspozycji w Gminoparkowym Centrum Kultury i Ekologii pierwszy poniedziałek miesiąca i serdecznie zapraszam. W nadchodzącym 2013 roku wszystkim tu obecnym, nieobecnym, wszystkim tym, którzy wy będziecie się spotykać, życzcie wszystkiego, wszystkiego najlepszego, samych radosnych, przyjaznych, życzliwych ludzi na swojej drodze. Wszystko najlepszego.
Dziękuję. To już nie migają światełka, teraz się przyglądam, nie migają, więc ja pozwolę sobie stać. Zamykam 24. sesję Rady Gminy Nowosolna. Dziękuję wszystkim radnym, zaproszonym gościom za obecność. I ponieważ to już jest ostatnia sesja w tym roku, jesteśmy już pomału co w 2013 roku, życzę wszystkim, przede wszystkim dużo zdrowia. No i życzę Państwu, żebyście na swojej drodze tylko dobrych ludzi spotykali, żebyście same pomyślności tylko mieli w swoim życiu i 2013 roku i żeby ta trzynastka nie kojarzyła się z żadnym pechem, tylko z dobrymi właśnie emocjami, z dobrym życiem. Wszystkiego dobrego na nowy rok dla wszystkich, dla radnych, dla zaproszonych gości, dla pana profesora. Wszystkiego dobrego. Thank you.